co chciałbym serdecznie przywitać Państwa, tak licznie zgromadzonych w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Mówiąc prawdę, nie byłem pewien, jaka będzie reakcja Państwa, dlatego że mam takie poczucie, że po pierwsze priorytety debaty publicznej przesunęły się gdzie indziej, nawet w dziedzinie polityki zagranicznej, prawda? A nie polityka zagraniczna jest też w centrum obecnie uwagi, ale nawet jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, czy też półzagraniczną, wewnętrzno-zagraniczną, europejską, to Europa jest teraz raczej w centrum zainteresowania. Powiedzmy, pod koniec września mieliśmy takie przechwilenie pewnego zainteresowania, jak mi się wydaje, problemem Partnerstwa Wschodniego, problemem naszych stosunków z sąsiadami. Sądziliśmy równocześnie, że jest to dobry moment, żeby ci, którzy zawodowo interesują się tymi problemami, niezależnie od koniunktury, niezależnie od zainteresowań opinii publicznej, żeby właśnie powrócili do tych problemów i zastanowili, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jak rzeczy wyglądają. Równocześnie sądzę, ze względu na kontekst zewnętrzny, żebyśmy, jak to często w naszych debatach na temat polityki wschodniej bywa, żebyśmy nie odrywali od tego kontekstu, czyli na przykład wydaje mi się rzeczą naturalną, żebyśmy mówiąc o naszej polityce wschodniej, żebyśmy mówili o europejskiej polityce wschodniej, żebyśmy mówili o problemie stosunków z Rosją, to jest nieuchronny aspekt wszelkiej refleksji na temat stosunku do naszych bezpośrednich sąsiadów. No prawda, żebyśmy w tym całym, w tej całości ujmowali problemy i oczywiście również problemy dynamiki w tych krajach, które o stosunkach, z którymi mówić będziemy, żebyśmy więc próbowali to w całości ująć. Nie będę przedłużał tego krótkiego wstępu. Nie mamy na razie Pawła Kowala, ale i tak te wstępy są pomyślane jako krótkie zagajenia. Ważne jest to, że co wszyscy będziemy mówili, i zaczniemy alfabetycznie od Bogusi Berdychowskiej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy jest taki, że rzeczywiście, tak jak powiedział Alex Molar przed chwilą, właściwie polityka zagraniczna, szczególnie polityka wschodnia, zeszła w ostatnim czasie na bardzo dalekie miejsce. Życie polityczne w Polsce, i zresztą nie tylko w Polsce, jest zdominowane przez kwestie kryzysu. Zresztą exposé pana premiera ostatnie jest tego dowodem. Właściwie polityki zagranicznej tam po prostu nie było. Przy czym mi się wydaje, że i to jest moja pierwsza teza, że polityka wschodnia, tak jak była ona rozumiana po 1989 roku, właściwie kilka lat temu się zakończyła. W miejsce aktywności bilateralnej, w miejsce aktywności polskiej, to miejsce zostało częściowo puste, a częściowo właściwie zagospodarowane, przynajmniej w intencjach, przez propozycję wschodniego partnerstwa Unii Europejskiej, przy czym ta propozycja bez należytego oprzyrządowania finansowego, bez odpowiedniego oprzyrządowania politycznego, w pierwszym rzędzie zaś bez perspektywy członkostwa dla niektórych bądź wszystkich krajów partnerstwa, jest instrumentem niezwykle ograniczonym. O ile pewne rzeczy, czy pewne zjawiska, czy pewne porażki, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, były wynikiem obiektywnych uwarunkowań, to myślę, że te obiektywne uwarunkowania nie tłumaczą w całości no takiego stanu bierności w polityce wschodniej, którego byliśmy świadkiem w ostatnim czasie. Po drugie, zwrot, który został dokonany w ostatnich latach w priorytetach polskiej polityki wschodniej z wyraźnym naciskiem na Rosję jako pierwszego i podstawowego partnera na wschodzie, nie wydaje mi się, żeby ten zwrot przyniósł wymierne korzyści w relacjach dwustronnych. Natomiast na pewno da się wskazać ujemne jego następstwa dla polityki wobec najpoważniejszego kontrapunktu, jeżeli chodzi o wschód, to znaczy dla Ukrainy. Znaczy zmiany w priorytetach polskiej polityki wschodniej najbardziej, najdotkliwiej są widoczne w stosunku do Ukrainy. W tej chwili możemy mówić, że pewna ilość szans została utracona, być może bezpowrotnie, natomiast kwestią interpretacji jest to, czy przy aktywnej polityce można by te szanse zachować lub sprawić, by nie doszło do ich zakwestionowania. Mam wrażenie, że w tej chwili, jeżeli chodzi o decydentów w polskiej polityce wschodniej, nie ma jasnej wizji. Pan redaktor Czech chyba postanowił zdemolować mienie Fundacji Batorego bezpowrotnie.
Może to nie jest przeciwko Fundacji, tylko przeciwko temu.
Jeżeli pan redaktor Czech już skończył demolowanie, tak? Wracając. Uważam, tak jak powiedziałam, że najwięcej negatywnych następstw zwrotu, który został dokonany w ostatnich latach w polityce wschodniej, dotyczy Ukrainy. Znaczy udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której obóz rządzący jest średnio bierze pod uwagę polskie stanowisko, zaś opozycja jest pełna pretensji i żalów. Żeby było jasne, to zdanie, czy ta teza nie jest w najmniejszym bodaj stopniu usprawiedliwieniem czy taką obroną w zaparte tego, co się dzieje w polityce wewnętrznej Ukrainy. Tyle tylko, że niecałą dekadę temu mieliśmy sytuację, w której w momencie konfliktu politycznego ukraińska władza i ukraińska opozycja pielgrzymowały do Polski i prosiły polskiego sąsiada o wsparcie czy interwencję. Tak było, przypominam, na przykład w 2002 roku, kiedy i prezydent Kuczma, i przedstawiciele ówczesnej opozycji pielgrzymowali do prezydenta Kwaśniewskiego. W tej chwili mam takie wrażenie, że Warszawa nie byłaby, czy nie będzie pierwszą stolicą, do której ewentualnie Ukraińcy by się udawali. I rzecz ostatnia, ten zwrot w polityce wschodniej, który się dokonał, został obudowany taką wizją medialną, zgodnie z którą cała polityka wschodnia niepodległej Rzeczpospolitej była albo bez znaczenia, albo była w całości nieudana i nie przyniosła żadnych korzyści. Ja uważam, że ta przewrotka w sferze właśnie opinii, w sferze mediów, to jest przewrotka nadzwyczaj groźna w tym sensie, że zupełnie demobilizuje myślenie nie o tym, ile mamy w stosunkach ze Wschodem problemów, ale jakie propozycje moglibyśmy, czy jakie rozwiązania moglibyśmy zaproponować, czy próbować wdrożyć w życie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Staram się swoje tezy w tych kilku minutach wyłożyć. Częściowo będę czytał, co mi się rzadko zdarza, ale uznałem, że temat jest tak arcyciekawy i ważny, że jak najwięcej trzeba w tym zadanym czasie powiedzieć, więc to w takiej pisemnej wersji też przygotowałem. Ja myślę, że kiedy mówimy o tym punkcie, do którego się odnosimy, czyli punkcie 2007, trzeba wziąć pod uwagę okres, który ten czas poprzedzał, czyli okres wyjątkowej koniunktury, jak na czas III Rzeczpospolitej, wyjątkowej koniunktury dla polityki wschodniej. Na tę koniunkturę składało się kilka rzeczy, kilka czynników rozłożonych w czasie kilku lat. Ja ten czas datuję od włączenia się Aleksandra Kwaśniewskiego w rewolucję pomarańczową na Ukrainie. No i mam sam wątpliwości, kiedy ten czas koniunktury należałoby wyznaczyć koniec temu czasowi koniunktury, ale dla mnie jest oczywiste, że zaangażowanie się Kwaśniewskiego na Ukrainie wynikało z pewnego splotu, w którym w żadnej innej sytuacji pewne marzenia czy pewne rzeczy, które były przedmiotem seminariów przez poprzednie kilkanaście lat niepodległej Polski, a kilkadziesiąt lat pracy intelektualnej, nie mogłyby się zdarzyć. To było pewne poluzowanie chwilowe Rosji w strefie, którą ona uważa za swoją domenę. Takim czynnikiem było na pewno poszerzenie Unii Europejskiej i bardzo szczególna sytuacja w 2004 roku, kiedy Unia Europejska została poszerzona. Aleksander Kwaśniewski posiadał mechanizmy do tego, żeby interweniować, natomiast zdawał sobie sprawę z formalnych ograniczeń. Jest to autor tego stwierdzenia, czy tego modelu, czyli Konrad Szymański, ale nie zdawał sobie jeszcze z ograniczeń pewnego klosza unijnego i dlatego bez większego problemu manewrował, ponieważ w praktyce, ze swojej praktyki politycznej nie zdawał sobie sprawy z tego, z czego później musiał sobie zdawać Kaczyński i z czego w sposób nadmierny, moim zdaniem, zdaje sobie sprawę Tusk. Czyli ta aktywność Kwaśniewskiego wyznacza ten moment, kiedy polska polityka wschodnia po latach przemyśleń wkroczyła w taki stan realizacyjny. Kolejnym elementem takim sprzyjającym koniunkturze w polskiej polityce wschodniej była jednak prezydentura Busha, która pozostawała jeszcze, w której pozostawało dużo zainteresowania dla Europy Środkowej, dla tego, co się dzieje w Europie Środkowej i w kontekście NATO, i w kontekście oddziaływania, na przykład jeśli chodzi o projekty energetyczne w Azji Środkowej i na Kaukazie Południowym, żeby sobie zdać sprawę, z czego już to gasnące wówczas, jak ważne było to gasnące już wówczas zainteresowanie amerykańskie, wystarczy przyjrzeć się dzisiejszej Ameryce. Każdy, kto na świeżo był niedawno w Waszyngtonie, zdaje sobie sprawę z dla Polaka szokującego spadku zainteresowania Europą Środkową. Nie mówię już polityką wschodnią, rozumianą na wschód od Polski, ale w ogóle Polską czy Europą Środkową. Ważnym tym czynnikiem koniunktury był aktywny udział Polski w pomarańczowej rewolucji i licznych polskich polityków, nie tylko Kwaśniewskiego, także Buzka, także Sariusz Wolskiego, który troszeczkę niesłusznie jest zapomniany w tamtej swojej roli, który wówczas troszeczkę też jakby nadużywając procedur Parlamentu Europejskiego przejął na siebie rolę, taką w jakiej Sariusz, nie wiem czy pan Sariusz Wolski jest tutaj może, w jakiej Sariusz Wolski się najlepiej czuje, czyli takiego działającego trochę za kurtyny, ale jednak szalenie skutecznego polityka, który de facto narzucił swoją wolę licznym posłom w Parlamencie Europejskim. Kolejnym elementem koniunktury, późniejszym z 2005 roku, było zwycięstwo sił postsolidarnościowych, wówczas jeszcze nieskłóconych. Ja lubię podkreślać ten element wewnętrznej polityki, jego znaczenie dla polityki zewnętrznej. To się stało jesienią 2005 roku. I zwycięstwo Kaczyńskiego, który co prawda początkowo spierał się o politykę wschodnią z prezydentem Kwaśniewskim, to było w kontekście Rosji, ale szybko przyszedł na pozycję właściwie stuprocentowej kontynuacji. Tam nie było elementu dyskontynuacji, wbrew temu, jak to można by tak na zasadzie pewnych klisz sądzić. Element kontynuacji dotyczył w zasadzie wszystkiego, łącznie, o czym się nie pamięta ze względu na szereg okoliczności, na których tu omawiać nie będziemy, łącznie z kwestią polityki rosyjskiej. Pamiętamy, że prezydentura Lecha Kaczyńskiego zaczęła się od intensywnych prób, choć niewyświetlanych publicznie, naprawienia relacji z Rosją. To później przez wszystkie inne wydarzenia zostało przykryte, ale myślę, że siedzący tutaj Adam Rotfeld i Jerzy Bar nie jest możliwe, żeby z nami był Stefan Meller, ale też na pewno by to potwierdził, czyli osoby wówczas zaangażowane i poinformowane o tym, co się dzieje w relacjach polsko-rosyjskich. I myślę, że wtedy ukształtowała się wizja Polski jako aktywnego gracza. Ja tutaj bardzo lubię taki przykład, który znam, on jest autentyczny. W 2004 roku późną jesienią przyjechała do Polski ówczesna minister spraw zagranicznych Gruzji. Na imię miała Salome, a nazwiska nie pamiętam, może ktoś pamięta. Tak, bo ono mi wyleciało z głowy i zostawiłem sobie trzy kropeczki. I tam była taka sytuacja, że ona przyjechała, jednym z głównych celów jej wizyty było, chciała przekonać wówczas Cimoszewicza, żeby nie przysyłać do Polski ambasadora gruzińskiego. Ona uważała, że wystarczą formalne stosunki dyplomatyczne bez wyznaczania dyplomaty do pobytu w Warszawie. Rozmowa trwała bardzo długo. Wiem, że dwóch czy trzech dyplomatów bardzo naciskało na Cimoszewicza, żeby mimo jej uroku i wpływu nie zgodził się na to ani w rozmowie w cztery oczy. Ta rozmowa w cztery oczy się nie udała. Później były rozmowy plenarne. Opowiadam to, bo to ciekawa anegdota. A następnie ona poszła z jednym z naszych dyplomatów na spacer po Warszawie i zobaczyła absolutnie rozentuzjazmowaną Warszawę, która przeżywała pomarańczową rewolucję. I wtedy powiedziała, że chyba się pomyliła, jeśli chodzi o cel wizyty. Historia jest autentyczna. Ale ona wtedy zobaczyła, że istnieje pewien potencjał pewnej gry na wschodzie ze strony Polski, że Polska, kraj dotychczas niewidoczny dla Gruzji, jak wiemy później w ciągu kilku lat stała się jednym z głównych przyjaciół, sojuszników Gruzji. I zresztą na ten fenomen warto zwrócić uwagę już zupełnie bez emocji, dlatego że ostatnio starałem się znaleźć w długiej rozmowie takiej analitycznej z Jackiem Multanowskim, też nie wiem czy tutaj jest, wyjaśnienie pewnego fenomenu relacji z Gruzją. Fenomenu, który by sobie życzyło nie jedno państwo z drugim państwem. Znaczy sytuacja jednak przy relatywnie małych nakładach intensywnej pracy dyplomatycznej i politycznej, która po dwóch czy trzech latach daje tak duży efekt relacji nie tylko politycznych, ale przede wszystkim relacji społecznych, to jest model, który sam w sobie powinien być analizowany i powinno się zastanawiać, dlaczego tak głęboko można zmienić relacje, które wcześniej nie były złe, nawet nie były chłodne, ponieważ miały mocne podstawy no, takiej w tradycji, powiedzmy. Ale jednak od wielu, wielu lat nie były aktywowane i były poważne wątpliwości, czy one w ogóle mają jakąś, powiedzmy, racjonalność. Więc dochodzę do tego momentu 2007, bo ten punkt, który nam został zadany, moim zdaniem jest wyjątkowy, dlatego że odnosimy się do szalenie gęstej, jak na warunki polskiej polityki zagranicznej, polityki. Gęstej i jeśli chodzi o zakres poważnych tematów. Mówię tutaj o tematach ze sfery bezpieczeństwa, o tematach społecznych, o problemach polityki europejskiej, ale także gęstej, jeśli chodzi o zakres geograficzny, czyli mówimy o polityce, która polegała na bardzo silnych relacjach z Ukrainą, bardzo silnych relacjach z Gruzją, dużym zaangażowaniu na Kaukazie Południowym i wreszcie próbach zaangażowania w Azji Centralnej ze szczególnym wskazaniem dwóch krajów, czyli Kazachstanu, gdzie też byłem świadkiem tych rozmów Lecha Kaczyńskiego. Te relacje wyglądały lepiej niż je przedstawiano w polskiej prasie, jeśli chodzi o Kaczyńskiego i Nazarbajewa. I wreszcie próby wyzyskania zmiany politycznej, która wówczas zdarzyła się w Turkmenistanie. Więc do tego, jeśli jeszcze dodać to uwikłanie, które miało też złe skutki, ale miało też pozytywne skutki, uwikłanie polityki krajowej w politykę zagraniczną i połączenie, czy uwikłanie raczej polityki zagranicznej w politykę krajową, czy pewną gęstość dyskusji, dzisiaj praktycznie nieosiągalną, dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby debaty były tak gorące, jak wówczas się zdarzyły w kontekście polityki wewnętrznej na temat polityki zagranicznej. Myślę, że nawet dzisiaj w takim składzie, że jest pani Bogumiła Berdychowska i pan Bartłomiej Sienkiewicz, trudno sobie wyobrazić tak zdecydowane debaty czy spór, jakie wybuchły w około 2007 roku i toczyły się później jakiś rok. Więc jak oceniamy ten czas, jeśli oceniamy ten czas, musimy sobie zdawać sprawę, że 2007 rok to był okres wyjątkowej koniunktury i Tusk wchodząc do polityki mógł z tym coś zrobić. I teraz zastanawiamy się, czy była to kontynuacja. Moim zdaniem nie było kontynuacji. Niestety nie było kontynuacji. Zaraz będę to niuansował, ale punkt wstępny był w moim przekonaniu zdecydowanie dyskontynuacyjny i to jest pewien problem dla naszych rozważań. Gdybym miał jakieś żale czy uwagi wylewać pod adresem rządu Donalda Tuska w tamtym okresie, to dyskontynuacja była wręcz legitymacją do działania w polityce wschodniej na początku. Była tutaj taka prosta reguła, że jeśli oni tak, no to my na abarot, prawda? Jeśli oni Ukraina, to my Rosję. Ponieważ to była też kwestia legitymizacji nowego rządu na arenie krajowej, to były tantiemy, które trzeba było zapłacić za ostry spór polityczny w Polsce. I jakby tego nie przedstawiać, bo zaraz też sam to zniuansuję, może z zaskoczeniem dla niektórych, to jednak było tak, że pierwszym ambasadorem, a jak ci, którzy znają się na tych kuluarach, to wiedzą, że w ogóle nie jest zwyczaj, żeby premier za często rozmawiał z ambasadorami, to nie jest rola za bardzo premiera, jednak ten pierwszy gest przyprowadzenia ambasadora rosyjskiego do ambasadora Grynina, specyficznego, bardzo ambasadora wybitnego, inteligentnego do Donalda Tuska, jako taki wyraźny sygnał, że będzie zmiana, prawda? Z tym się wiązał kłopot po stronie ukraińskiej z pierwszą wizytą z Julią Tymoszenko. Kłopot, mówiąc uczciwie, rozłożony po pół. Dużą winę za to ponosiło też otoczenie Julii Tymoszenko. Julia Tymoszenko być może była jedynym politykiem na wschodzie, która nie rozumiała tego, co zrozumiała pani Salome, czyli że oprócz Niemiec warto w Unii Europejskiej przynajmniej podjąć próbę postawienia na jakieś bliższe relacje z Polską. Więc pamiętamy, że Donald Tusk miał tutaj pewien excuse polegający na tym, że Julia Tymoszenko tylko przeleciała kilka razy nad Polską, nie zatrzymawszy się. Długie dyskusje na ten temat, kto do kogo pierwszy przyjedzie, spowodowały, jak pamiętamy, takie jeszcze wrażenie propagandowe dyskontynuacji. Tam były wypowiedzi między innymi Osadczuka, był, nie wiem czy nie Węclowy, już nie pamiętam, cały był tekst wielu naszych przyjaciół z Europy Środkowej, mówiąc o tym, że no Polska zmienia politykę nagle, że jest taki zakręt, na którym nam coś może wypaść. I to było szereg takich punktów, takich sygnałów. Pamiętam wywiad jednego z obecnych członków Rady Ministrów, wówczas bliskiego współpracownika Donalda Tuska, który na pytanie, co najważniejszego w życiu go spotkało, odpowiedział rozbrajająco, że mógł być na Kremlu. Więc to były takie sygnaliki, które pokazywały, że jest mocna dyskontynuacja. Więc moim zdaniem kontynuacji nie było, co się potem zmieniło. Może zatem była korekta. Tak, i korekta była na kilku poziomach, ponieważ ten element dyskontynuacji dość szybko się skończył. On się skończył i został skorektowany właśnie on, czy został zmieniony. Tutaj sygnałów było sporo. Po pierwsze podjęcie kwestii Partnerstwa Wschodniego, podjęcie projektu, który został całkowicie zaadoptowany jako projekt rządu Donalda Tuska. Być może tylko wtedy, kiedy go krytykowałem, Jacek Cichocki, dzisiaj też członek Rady Ministrów, był łaskaw wypominać mi, że przecież to wasza ekipa zaczęła projekt Partnerstwa Wschodniego jeszcze w trakcie przygotowań do prezydencji czeskiej. Tak faktycznie było, tak w istocie było. To był pewien element kontynuacji. Co zdecydowało też o wyjściu z tego wirażu, szybkiej próbie wyjścia z tego wirażu w polityce wschodniej. Myślę, że szybkie przekonanie mam co do tego, tylko jako obserwator, pewność, ale mam jednak pewność, czyli rozczarowanie Tuska do polityki rosyjskiej uprawianej w sposób taki hura optymistyczny. Myślę, że pierwsze wrażenia Donalda Tuska były dużo bardziej, czy były zdecydowanie dojrzałe w przeciwieństwie do niektórych jego współpracowników, ale też niektórych, bo wiem, że byli wśród jego doradców, współpracownicy, którzy się zorientowali, że ten typ polityki rosyjskiej, czyli szybkie przeskoczenie i jakieś istotne korzyści na arenie międzynarodowej nie przyniesie efektu. Tam moim zdaniem dość doszło do szybkiego zorientowania się, szczególnie jeśli chodzi o kontekst sprawy katyńskiej i archiwów. Pamiętam takie wypowiedzi, nie odszukiwałem ich do dzisiejszej dyskusji, które pokazywały rozczarowanie Tuska tą polityką i widać było tę konieczność już niuansowania. Dalej, no to była oczywiście sprawa Białorusi. O, sprawa Białorusi, jeszcze za 3 minuty, dobrze?
Dobrze.
Jeszcze sprawa Białorusi, dość widowiskowo nieudana sprawa Białorusi, a z drugiej strony udane doświadczenia w Mołdawii. I wreszcie nowym elementem była prezydentura Bronisława Komorowskiego, który błyskawicznie zorientował się, że w Polsce jakoś tak jest to skonstruowane, że prezydent realizuje się w polityce wschodniej i może tu odgrywać pewną rolę. Ja zresztą uważam, że Bronisław Komorowski odgrywa pewną rolę coraz bardziej, nawiązując do tej tradycji. To widać w jego relacjach z Janukowyczem i trzeba to też sprawiedliwie powiedzieć, że to był kolejny element pokazujący, że coś trzeba zmienić. Ale moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów pewnego kłopotu było to, co się zaczęło dziać w debacie publicznej na temat polityki wschodniej, czyli, pozwolę sobie to powiedzieć na tym forum, pewien problem z myśleniem i z think tankowaniem w Polsce. Znaczy to się zamieniło w pewnym momencie w takie powtarzanie wszystkich za wszystkimi tego samego. I mówiąc szczerze, na konferencji o Partnerstwie Wschodnim, to ja już z trudem, na konferencjach o Partnerstwie Wschodnim ja już z trudem wytrzymuję. Mam wrażenie, że na kłopoty w naszej polityce wschodniej wewnętrznie nałożył się pewien europejski surżyk, którym wszyscy zaczęli mówić na tematy polityki wschodniej w taki sposób, że de facto dyskurs został zepchnięty zupełnie na margines, czy praktycznie nie ma już dzisiaj prawa obywatelstwa dla pewnej spekulacji, czy idziemy w tym, czy w tamtym kierunku. Nie było więc także zerwania. I to chciałbym podkreślić. Nie było zerwania. Była jakaś inna sytuacja polegająca na tym, że dość szybko rząd wyszedł z tej polityki dyskontynuacji. Okazało się jednak, że w momencie, kiedy pojawiły się przesłanki do tego, żeby jednak inaczej działać, takie przesłanki ja widziałem na przykład w Parlamencie Europejskim, gdzie nie mogę narzekać w sprawach ukraińskich, ta współpraca między Platformą a mną jako szefem Komitetu do Spraw Współpracy z Ukrainą była zawsze bardzo dobra. No w momencie, kiedy pojawiły się przesłanki, żeby jednak współdziałać, całkowicie załamała się koniunktura międzynarodowa dotycząca tego, jakie mogą być warunki do działania na wschodzie. Wtedy już nie można było wiele zrobić. Rząd nie mógł liczyć, i to jest też uwaga pro domo sua, na wsparcie opozycji. Opozycja przyzwyczaiła się do krytykowania rządu za każdy krok. Na Ukrainie sytuacja rozwinęła się w negatywnym kierunku. Nowa prezydentura Stanów Zjednoczonych uniemożliwiła właściwie dalszą aktywność. Czyli można powiedzieć, że w międzyczasie przy tych polskich manewrach polityka wschodnia nam kompletnie wyparowała i dzisiaj właściwie ona się ogranicza do pisania kolejnych esejów tym europejskim surżykiem na temat Partnerstwa Wschodniego. Jakby znowu wraca polityka wschodnia do salonu dyskusyjnego, odszukiwania pewnych historycznych kontekstów, brakuje jej tej gęstości już niestety z innych powodów. Co na przyszłość? Na przyszłość ja uważam 3 razy rekonstrukcja. Taki przedstawiłbym Państwu koncept w sensie politycznym, czyli rekonstrukcja polityki środkowoeuropejskiej. W moim przekonaniu nie ma dobrej pozycji Polski w Unii i nie ma dobrej polskiej polityki także wewnętrznej, jeśli nie ma polityki środkowoeuropejskiej. Ona jest także konieczna do prowadzenia polityki wschodniej. Po pierwsze rekonstrukcja polityki środkowoeuropejskiej, po drugie rekonstrukcja relacji polsko-ukraińskich, po trzecie rekonstrukcja debaty wewnętrznej w Polsce. Ona jest absolutnie konieczna i absolutnie naszą rolą wszystkich jest przywrócić do prawa obywatelstwa, także na przykład tych, którzy uważają, że partnerstwo wschodnie jest bez sensu, że jest nieefektywne i że w ogóle każdy inny temat powinien być poddawany dyskusji niezależnie od okoliczności powiedzmy politycznych. Powinno to się rozbić na konkretne inicjatywy. Z takich inicjatyw ja uważam, że w sensie politycznym Polska powinna pilnować partnerstwa wschodniego i zaklepać sobie, że jeśli kiedyś polityka unijna się znowu otworzy, to że ona będzie robiona na wschodzie w oparciu o partnerstwo wschodnie. Powinna być powołana daleko od urzędu i daleko od Ministerstwa Spraw Zagranicznych fundacja polityczna, która prowadziłaby działania na wzór fundacji politycznych niemieckich. Być może nie stać nas na kilka fundacji partyjnych, może jakaś jedna normalna, prowadząca normalną działalność polityczną z siedzibą w Kijowie i w Tbilisi przynajmniej. Tak byśmy tam cały czas funkcjonowali w tym obiegu politycznym. Powinna być podjęta kwestia koncentracji środków w Partnerstwie Wschodnim. Powinna to być nasza nowa inicjatywa jakiegoś odnowienia Partnerstwa Wschodniego pod koniec prezydencji. Ona powinna dotyczyć w dużym stopniu, i to już mówiłem kiedyś na tej sali, wiem, że to jest przedmiotem pewnej krytyki, postawienia na młodych i na to pokolenie, które już jest po komunizmie czy po ZSSR. Myślę tutaj o inicjatywie nowego uniwersytetu, świeżego, nie innych inicjatyw edukacyjnych, tamte także, ale utworzenia uniwersytetu, który byłby takim przetrwalnikiem, pozwalał budować elity na ten czas, kiedy już będzie w naszych relacjach lepiej. I ostatni już zupełnie postulat, odbudowa wspólnej przestrzeni, ja bym to nazwał przestrzeni informacyjnej między Polską a Ukrainą. Ona powinna oprzeć się o jakiś kanał telewizyjny i o jakiś portal, który by działał w głównym nurcie, nie dla zainteresowanych Wschodem, pozwalający na to, by Polacy byli realnie poinformowani i nawzajem o sytuacji politycznej, społecznej. Okazją do tego może być euro. Euro jest niewykorzystane do działań społecznych. To jest pewien błąd, ale tu można go odbudować. I wreszcie zasada, że każdy kończy liceum albo liceum, czyli każdy potencjalny polski inteligent ma w programie wyjazd na wschód, który się składa z części sentymentalnej, o tym już nie dam rady powiedzieć, tam są jeszcze te kwestie kresowe, ale składa się także z bardzo mocnej części współczesnej, zapoznania się z życiem Ukrainy, Białorusi czy któregoś z naszych wschodnich partnerów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bartłomiej Sienkiewicz.
My tu dostaliśmy takie karteczki od organizatorów, a ponieważ ja jestem człowiekiem zdyscyplinowanym, więc spróbuję się w tej karteczce zmieścić. Powiem tak, to są oczywiście 2 obszary. Jak było i ten drugi obszar, jak jest albo jak może być. W sprawie tego pierwszego obszaru powiem tak, w latach 2007-2011 Polska próbowała w pełni wykorzystać Unię Europejską jako zasób. Jako zasób symboliczny i taki, który jest taką absolutnie treścią polityczności. I może najłatwiej to złapać na poziomie cyfr, znaczy przy całej mojej rezerwie do Partnerstwa Wschodniego i przekonaniu, że ono nie pracuje i nie będzie pracowało tak, jak sobie wymyśliliśmy. Kwoty do wydania na umowny wschód w ramach Partnerstwa Wschodniego są kilkanaściekrotnie większe od wszystkich kwot, jakie kiedykolwiek się udało zorganizować państwu polskiemu na jego samodzielną działalność. Więc ta dysproporcja środków wyznacza także zakres narzędzi. Co więcej, w tym okresie mam wrażenie, że Polska przeszła taką trochę surową lekcję, a mianowicie narzędzia i środki to jedno, ale także liczy się kontekst. To znaczy, bardzo wyraźnie widać, że mimo włączenia w politykę na wschód od granic Unii Europejskiej i na wschód od granic Polski, czasami bardzo silnych narzędzi, no bo parokrotne wizyty ministra spraw zagranicznych Polski razem z swoim odpowiednikiem niemieckim po to, aby nikt na wschodzie nie uważał, że Polska realizuje jakieś swoje partykularne interesy na tym obszarze, tylko tu chodzi naprawdę o pewną wspólną politykę Unii Europejskiej, która naprawdę by chciała, żeby Janukowicz nie zamykał Tymoszenko do więzienia, albo żeby naprawdę im zależało na tym, żeby na Białorusi niekoniecznie panowanie Łukaszenki musiało oznaczać represje, to wszystko skończyło się absolutnym fiaskiem. I w jednym, w drugim wypadku ta cicha praca, jaka była wykonana przez 2 lata nad Mołdawią, niezwykle intensywna i taka, mam wrażenie, no, prawie że organiczna, przy udziale właściwie wszystkich instrumentów, jakie dawała Unia Europejska i współczesna dyplomacja europejska, no, skończyło się jak się skończyło, to znaczy też tutaj bilans nie jest taki absolutnie jednoznaczny. Okazuje się, że podnieść kamień jest niezwykle ciężko. I ta lekcja, a mianowicie co do ograniczenia środków unijnych, nawet jeśli one są parunastokrotnie większe od tych, którymi dysponuje Polska, bardzo była ciekawa. Druga kwestia to jest Rosja w tym okresie. No, proszę Państwa, może pora to powiedzieć otwarcie, znaczy polska polityka zagraniczna w Europie i w świecie nie istnieje poza jednym kontekstem, mianowicie poza kontekstem takim, czy Polska ma dobre, czy ma napięte stosunki z Rosją? To jest jedyne pytanie, jakie jest tak naprawdę zadawane i próba udawania, że Europa może się pasjonować naszymi związkami z Ukrainą, nie mówiąc już o Gruzji, wydaje mi się, no delikatnie mówiąc, bardzo trudna do obrony. I to, co się stało w tym okresie w stosunkach z Rosją, było odrobieniem takiej elementarnej lekcji, polegającej na tym, że w poprzednim okresie prezydent Lech Kaczyński, ale także pewna koncepcja polityki zagranicznej, jaka stała za jego aktywnością, zakładała, że jest możliwe stworzenie pewnego, co do dużą mówić, bloku antyrosyjskiego w grupie państw Europy Środkowej i Wschodniej, który w obrębie swoim zawiera zarówno państwa będące członkiem Unii Europejskiej i NATO, jak i państwa, które nie są członkami tych organizacji. W oparciu o ten system porozumień można prowadzić pewną spójną politykę wobec Rosji, mimo że Zachód takiej polityki ani nie pochwala, ani się z niej nie cieszy, wręcz przeciwnie, jest ona traktowana przez niego jako rodzaj zagrożenia zachodnich interesów. Ta lekcja została odrobiona w tym sensie, że taka polityka prowadziła absolutnie na manowce, czyli prowadziła do izolacji. I oczywiście Jacek Cichocki mógł uprzejmie mówić Pawłowi Kowalowi, że przecież to wyście zaczęli Partnerstwo Wschodnie, ale też jest rzeczą oczywistą, że tamta ekipa żadnego Partnerstwa Wschodniego nie byłaby w stanie przeforsować na żadnym szczycie unijnym. Właśnie z tego powodu, że każde działanie w tym okresie byłoby odbierane jako działanie antyrosyjskie, na czym Rosjanie doskonale grali i raczej zwiększali tę nieufność, a nie zmniejszali. Więc próba odczepienia się od antyrosyjskiej gęby wydawała się pierwszym krokiem, który poszerza w ogóle, tworzy w ogóle jakiekolwiek możliwości manewru. Co więcej, tworzy także sytuację, w której Polska nie jest zakładnikiem takiego momentu zero-jedynkowego. Dobre stosunki z Kijowem oznacza złe stosunki z Rosją. Dobre stosunki z Rosją oznacza złe stosunki z Kijowem. Ten zero-jedynkowy system, w jakim w pewnym momencie polska polityka wschodnia wpadła, był fatalny, ponieważ nie tylko prowadził do izolacji, ale także czynił z polskiej polityki zagranicznej zakładniczkę i Kijowa, i Moskwy równocześnie. Co do kontekstu, chciałbym powiedzieć, że ten okres 2007-2011 jest okresem zmieniającego się kontekstu politycznego w Europie w ogóle, ale tu się różni w diagnozie. Otóż wydaje mi się, że ten najwspanialszy okres, jak to czasami się chętnie mówi, polskiej polityki wschodniej już się odbywał w innym kontekście. Otóż ten polski pomysł, aby za pomocą instrumentów, jakie Zachód daje w obrębie Unii i NATO, zmieniać Wschód na tyle, aby go przyciągać do Zachodu, zmieniać ten system polityczny bardzo łagodnymi środkami i doprowadzać do takiej miękkiej strefy, której być może końcem tego jest przystąpienie krajów leżących między Polską a Rosją do Unii Europejskiej w takiej czy w innej formule multilateralnej, czy do Zachodu. Otóż ten pomysł był moim zdaniem spóźniony co najmniej o parę lat, co potem wyszło bardzo wyraźnie, bo takiego Zachodu, kiedy konstruowaliśmy tę wizję, już nie było od momentu wojny w Iraku. Że problemy bezalternatywności pochodu pewnych instytucji demokratycznych i wolnorynkowych załamały się nie tylko wskutek kłótni europejsko-amerykańskiej wokół zakresu interwencjonizmu amerykańskiego, ale załamały się wobec sytuacji, w której nagle się okazało, że są konkurencyjne modele i nie trzeba ani ściśle przestrzegać reguł wolnego rynku, ani ściśle przestrzegać reguł demokratycznych, aby mieć coś, co zawsze na tym obszarze było podziwiane, mieć pewnego rodzaju siłę. I Rosja, Chiny były tutaj przykładem, że można zbudować pewnego rodzaju siłę, nie będąc wiernym uczniem, czy nie kserując rozwiązania zachodnie. I nie mówię już o takich rzeczach jak interwencja w Kosowie, która zrobiła bardzo dużo złego na obszarze prawosławnym na wschodzie. Ten nimb moralnego nieskalania Zachodu na początku poprzedniej dekady się zmienił. I w tym wszystkim weszliśmy ze swoją pomarańczową rewolucją, którą do tej pory wspominamy jako taki nasz podstawowy triumf, która jak się wydaje, no i skutki były chyba przez nas nadwartościowane w tym znaczeniu, że być może oczekiwaliśmy czegoś więcej po stronie ukraińskiej, niż ta strona była w stanie nam dać. I ostatnia kwestia z tym związana, to jest kwestia tak zwanego stanu bierności w tym okresie 2007-2011. Otóż zawsze jest problem, kiedy pada to pytanie, a czym miał być ten stan aktywności? Bo tutaj wyliczanie tych aktywności zawsze wychodzi z pewnym trudem, z czego muszę powiedzieć w pewnym sensie i Paweł Kowal teraz złożył dowód, no bo jeśli mamy pewien problem w polityce wschodniej, to ja nie jestem pewny, czy instytut, uczelnia są akurat tym podstawowym kluczem politycznym. Do tego wszystkiego muszę przyznać, że ja oczywiście absolutnie nie podzielam takiej wizji, w której pewne związki społeczne między Polską a Gruzją są celem samym w sobie. Dla mnie Gruzja jest polityką absolutnie egzotyczną, do której nigdy nie było narzędzi, ani nigdy nie było podstaw, aby te narzędzia stworzyć. Podobnie jak złudzenia, że Polska jest w stanie w Azji Centralnej prowadzić swoją partię polityczną niezależnie od Rosji i niezależnie od uwikłania tamtejszego establishmentu w politykę i w interesy rosyjskie. Ostatnia sprawa to jest Gruzja 2008. No to do tej pory nie padło, a wydaje mi się, że to warto podkreślić. To był w pewnym sensie przełom. Znaczy on był przełomem w tym znaczeniu, że po pierwsze Rosja zamknęła od strony politycznej za pomocą rozwiązania militarnego pomysł na rozszerzenie NATO na wschód. A po drugie tym samym ruchem, odnosząc wielkie zwycięstwo, w pewnym sensie zamknęła sobie drogę do pewnego rodzaju stosunków z Zachodem, który byłby chyba dla Polski szczególnie niebezpieczny. I przechodząc do tego, co jest, a raczej co będzie, dwie uwagi. Jestem na poziomie 10 minut. Mogę dwie? To jest pierwsze. Z Rosją Zachód ma interesy, ale Rosja nadal pozostała obcym ciałem. W tym znaczeniu, że ta największa obawa, że w pewnym momencie taka w cudzysłowie biała Rosja stanie się tak bliskim partnerem politycznym Zachodu, że nie będzie właściwie gdzie szpilki wcisnąć, okazała się obawą nad wyrost. Rosja jest obcym ciałem. Niemcy, największy rzecznik interesów z Rosją, coraz bardziej są raczej przerażeni Rosją jako tym partnerem i nigdy nie będzie miała zaufania w Europie takiej, do jakiego aspiruje, niezależnie od tego, czy się będzie zarabiało pieniądze na kontraktach z Rosjanami, czy nie. Druga sprawa to jest utrwalenie status quo w obszarze Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. To status quo sprowadza się do następującej kwestii. Znaczy Rosja jest za słaba, nie ma sił, i chyba do końca nie zdaje sobie sprawy z tego, że ZSRR nadal się rozpada, że ten proces się nie zakończył. On cały czas trwa społecznie, ekonomicznie, mentalnie i nie ma możliwości, aby w dającym się przewidzieć czasie Rosja rozpoczęła jakąkolwiek skuteczną rekonkwistę tego obszaru w takim znaczeniu, w jakim my się jej boimy w Warszawie, takiej przepraszam, takim imperialnym. A z drugiej strony Zachód nie ma ani ochoty, ani siły na to, aby ten obszar przyciągać do siebie. Projekt rozszerzenia instytucji zachodnich na Zachodzie umarł. Takiej agendy nie ma i powrót do niej jest po prostu pogonią za jakimiś efemerydami. Nikt nie chce rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, nie ma na to woli, nie ma takiej możliwości, żeby ratyfikacyjnie coś takiego przeprowadzić. W związku z tym pozostaje taki stan zawieszenia. Ja znam ten poziom oburzenia emocjonalnego, jaki budzi słowo strefa buforowa, ale strefa buforowa to jest taki obszar, który nie należy ani do jednego, ani do drugiego centrum ciążenia politycznego i rozwija się w cieniu jednych i drugich swoim własnym tempem, czy według jakichś własnych reguł, tylko dlatego, że ani jedna, ani druga strona nie ma siły albo ochoty, aby ten obszar jednoznacznie zdominować. Otóż jeśli tak na to popatrzeć, to to, co się dzieje z Ukrainą, z Białorusią w tej chwili ściśle odpowiada tej definicji. I ostatnia kwestia przyszłości to jest kryzys. Znaczy mam wrażenie, że nie bardzo sobie na co dzień zdajemy sprawy z głębi ryzyk z tym związanych. I jeśli miałbym żal jakiś do ostatniego expose Tuska, to mam wrażenie, że zanadto się powściągał, żeby spróbować odpowiedzieć, jakie może to mieć konsekwencje już nie ekonomiczne, tylko czysto polityczne w naszej części Europy. Pierwszą konsekwencją, o której myślę tak najbliżej, to jest kwestia Białorusi. Otóż jeśli istnieje jakaś tęsknota za gęstością polityki wschodniej, to mam wrażenie, że nie będziemy musieli jej, drogi Pawle, wywoływać za pomocą instytutów czy dyskusji, ale być może, że ona się zagęści sama z siebie, chociażby w ten sposób, że pytanie, czy będzie mieć wariant libijski na Białorusi w wyniku buntu nomenklatury przeciwko Łukaszence, wszystko jedno inspirowane przez Rosję, czy nie. No nie jest pytanie kompletnie hipotetyczne. Natomiast co wobec takiej sytuacji powinna robić Polska? Jakie mamy instrumenty? I kto za takimi instrumentami mógłby się podpisać w Europie? To jest pytanie, na które chyba nie sposób w tej chwili znaleźć odpowiedzi. A wydaje mi się ono najbardziej realne z wszystkich innych dookoła. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo.
Teraz mamy 2 godziny na intensywną debatę. Nasi zagajający, wprowadzający będą mogli pod koniec parę słów jeszcze powiedzieć. Proszę bardzo, tradycyjnie poprzez podnoszenie ewentualnie kart, które macie Państwo przed sobą. Bardzo proszę o zabieranie głosu.
Łukasz Adamski się zbliżył.
Proszę bardzo. Nie zauważyłem. To proszę bardzo, pan.
Dziękuję bardzo. Z wielką uwagą wysłuchałem tych wszystkich 3 wystąpień, ale w pewnym sensie jestem rozczarowany, dlatego że my we wszystkich tych wystąpieniach bardzo mocno analizowaliśmy to, co zaszło, to jak rozwijała się polska polityka wschodnia na przestrzeni 7 lat ostatnich, podczas gdy w tym momencie kluczowe jest zadanie sobie pytanie, jak należy ową politykę wschodnią dalej poprowadzić i jakie odpowiedzi znajdziemy na parę dylematów, które się rysują i które chyba nie tylko przed moimi oczyma się rysują. No przede wszystkim pierwsze takie pytanie, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć w stosunkach z Rosją? Jaki stan stosunków polsko-rosyjskich trzeba uznać za pożądany? Drugi dylemat to jest, czy wobec Ukrainy należy prowadzić politykę, ja bym powiedział, w oparciu normatywną, w oparciu o normy wartości, takie jak na przykład zapisane w ostatnim przeglądzie EPS, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, które by nakazywały zmniejszenie kontaktów z tym krajem w związku z pogorszeniem się stanu demokracji, jeśli to w ogóle jeszcze o demokracji mowa być może, czy też raczej czy też wobec Ukrainy należy raczej kontynuować politykę pewnego rodzaju kompromisów z autorytarnymi tendencjami, to znaczy próbować nie tyle wyznaczać granice, które Unia Europejska jest w stanie zaakceptować albo nie, tylko no, próbować negocjować, jakie te granice mogą być. No, trzecie takie pytanie oczywiste to jest, i które już tutaj pan Sienkiewicz zadał, jak, co dalej z Białorusią, czy trwać dalej przy polityce izolacji reżimu Łukaszenki, wychodzą z założenia, że albo nomenklatura, albo społeczeństwo się w końcu zbuntują, czy też znowu powrócić do tego, co w ostatnich kilkunastu latach już bodajże trzykrotnie miało miejsce, czyli próby pewnego odprężenia. Ja tutaj zadaję te pytania tak, żeby usłyszeć odpowiedź od panelistów i wywołać pewnego rodzaju dyskusję. Ja od siebie mogę powiedzieć, że to, co przydałoby się polskiej dyskusji o polityce wschodniej, to jest po pierwsze postawienie takiej bardzo trzeźwej diagnozy bez jakichkolwiek różowych okularów. I ja bym powiedział, że tej diagnozy przede wszystkim brakuje w stosunkach z Ukrainą, czego na przykład dowodem był bardzo w zasadzie niekwestionowany postulat parę lat temu przyjęcia Ukrainy do NATO. Ja z pewnym przerażeniem teraz zastanawiam się, co by było, gdyby Ukraina nawet nie tyle, że była w NATO, ale miała chociaż, ale była znacznie bardziej zaawansowana.
Historia by się inaczej potoczyła.
Nie sądzę.
To jest
kwestia interpretacji, ale jeśli by się jakoś historia potoczyła, prawdopodobnie gorzej. Drugie takie założenie, które trzeba by przyjąć, to jest takie, że państwa postsowieckie raczej, no to jest na zasadzie prawdopodobieństwa, albo inaczej to mówię, trzeba by przyjąć robocze założenie, że państwa postsowieckie, zwłaszcza te, którymi jesteśmy tradycyjnie zainteresowani, takie jak Ukraina, Białoruś, no w jakimś sensie Mołdawia i Gruzja, będą szybciej się transformować i przyjmować, powiedziałbym, środkowo-europejski model rozwoju, gdy również przeciwko temu modelowi nie będzie oponowała Rosja. To oznacza, że trudno mi sobie wyobrazić, by polityka, która by się sprowadzała do pewnej próby izolowania Rosji po to, żeby wesprzeć na przykład Ukrainę, a takie próby były przecież podejmowane, żeby taka polityka była skuteczna. Znaczy, polityka wschodnia musi być całościowa. I wychodzi z tego założenia, że transformacja Rosji nie tylko pomoże samej Rosji stosunkom Rosji z Unią Europejską czy z Polską, ale jeszcze bardziej chyba stosunkom Ukrainy z Polską i z Unią Europejską. Po trzecie, no, w obecnej sytuacji, która jest bardzo trudna, należy czynić pracę organiczną i podejmować tyle rzeczy, ile się da, niekoniecznie pod wielkim politycznym szyldem w stosunkach z każdym z tych krajów. No, po czwarte, trzeba się zastanowić, jak powinniśmy zareagować na sytuację, która mi się wydaje bardzo prawdopodobna, to znaczy, że Julia Tymoszenko nie wyjdzie nie tyle do szczytu Unii Europejskiej z Ukrainą, ale również w następnych miesiącach w więzieniu. Nawet ja nie wykluczam, że ona w tym więzieniu umrze. Były minister spraw wewnętrznych Jurij Łucenko, który też siedzi. Jak w tej sytuacji należy zareagować? No i po piąte, starać się eksportować to, co my możemy realnie robić, czyli pewnego rodzaju normy, które pomogą również samym społeczeństwom postsowieckim właściwie zdiagnozować i naszą politykę, i sytuację ich krajów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Łukasz mi trochę wyjął tezę, więc troszeczkę będę musiał się powtórzyć. Rzeczywiście trochę żałuję, że ten dyskurs, który otworzył naszą dyskusję, bardzo się troszeczkę wyraźnie się koncentrował na tym, kogo obciążyć odpowiedzialnością za brak poważnych sukcesów w naszych relacjach ze Wschodem. Więc kto jest bardziej winien, kto miał gorsze pomysły i gorszą realizację. A podczas gdy warto się koncentrować przede wszystkim na odpowiedź na pytanie, co dalej robić w bliskiej i dalszej perspektywie. Druga sprawa. Myślę, że w takim dużym uproszczeniu są dwie skrajności w podejściu do polityki wschodniej. Jedna skrajność polega na tym, że mamy wielkie projekty, ambitne projekty polityczne, mamy bardzo ostrą i zdecydowaną retorykę, która tak naprawdę idzie w głębokim rozziewie z pewnymi uwarunkowaniami, realiami, całym kontekstem zewnętrznym, kontekstem sytuacji w tych krajach i tak dalej. I można powiedzieć, że ci, którzy to negatywnie oceniają, przeradza się w pewne awanturnictwo polityczne. Drugą skrajnością polityki wschodniej jest kompletne uznanie, że my nic niewiele znaczymy albo prawie nic nie znaczymy, że są silni, którzy mają swoje interesy i my musimy w ślad tych interesów również w tym nurcie płynąć, ograniczając bardzo swoje ambicje i że tak naprawdę nie ma miejsca na jakieś własne projekty duże, tylko w gruncie rzeczy możemy robić drobne biznesy jakieś, czy ograniczać się do jakichś właśnie wykorzystywania koniunktury takiej czy innej w relacjach dużych partnerów z naszymi wschodnimi sąsiadami. I tutaj można to nazwać takim oportunistycznym podejściem. I między tą scyllą awanturnictwa, charybdą oportunizmu nieustannie ta polska polityka wschodnia gdzieś się toczy. Całą sztuką oczywiście jest odpowiednie żeglowanie, żeby nie wpaść ani na jedno, ani na drugie. Rzeczą debaty jest, jak dokładnie ten kurs ma przebiegać, żeby on był nie ze szkodą dla naszych bieżących i długofalowych interesów. Punkt trzeci. Kontekst, bardzo ważny kontekst rzeczywiście, o którym tak dużo i ciekawie mówił Bartłomiej Sienkiewicz, jest rzeczywiście bardzo ważną sprawą. Ważne jest też, jak my oceniamy perspektywę. Nie tylko to, co teraz jest, ale co będzie dalej. I obawiam się, że tutaj nie możemy się spodziewać jakiejś zmiany. A co więcej, możemy się spodziewać pogorszenia tego kontekstu w tej perspektywie. Jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, ich politykę, to niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, mamy do czynienia ze strategicznym wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z tego obszaru i z aktywności. I to jest rzecz, która dosyć zmienia układ na wiele, wiele lat do przodu i niezależnie już od bieżącej koniunktury. Kolejnym kontekstem, który również się zmienia, jest zupełne przemodelowanie Unii Europejskiej. Unia Europejska jest teraz przychodzi wielkie trzęsienie ziemi, z którego powstanie nowa Unia Europejska, która będzie inaczej wyglądać, inaczej funkcjonować. I nie jestem pewien, czy ta Unia będzie skłonna do podejmowania tak aktywnej polityki w swym otoczeniu wschodnim niż do tej pory próbowała przynajmniej, czy deklarowała przynajmniej takie ambicje. Nie wiem, zobaczymy. Tym kontekstem wreszcie jest polityka rosyjska. Ja się troszeczkę mam tutaj troszkę inne może spojrzenie niż Bartłomiej Sienkiewicz w tym sensie, że mamy do czynienia jednak z potężną ofensywą po stronie rosyjskiej, która rzeczywiście ma problem. Ona brakuje jej pewnych narzędzi, ale wydaje się, że z punktu widzenia tych narzędzi zderzonych z sytuacją na miejscu, która jest bardzo niekorzystna i z uwarunkowaniami relacji rosyjsko-ukraińskich, rosyjsko-białoruskich, rosyjsko-mołdawskich i tą demobilizacją po stronie unijnej, zachodniej, tak naprawdę Rosja ma większe szanse na to, żeby mimo tych słabych narzędzi jej polityka dała jej, przynajmniej częściowo zrealizowała pewien plan polityczny, który Rosja posiada. Ja bym tego nie doceniał. To znaczy, mimo słabości pewnych instrumentów, szanse na realizację tej polityki są. Ale tak naprawdę pytania, jakie powinniśmy sobie stawiać, to są pytania rzeczywiście o konkretne zachowania w konkretnych sytuacjach, czyli czy my w tej chwili wobec Ukrainy forsujemy podpisanie, czy nie forsujemy podpisania mimo całego kontekstu układu stowarzyszeniowego i DCFTA? Czy z Rosją, krótko mówiąc, w jakie relacje biznesowe z Rosją wchodzimy, a w jakie nie wchodzimy i dlaczego? Morzejki, rafineria gdańska, tak? Lotos, PKP Cargo i tak dalej, i tak dalej. Gdzie są tutaj granice, które sobie wyznaczamy, tak? I o jakich perspektywach mówimy? A na Białorusi dokładnie, jak reagujemy na być może dosyć poważne załamanie się systemowe Białorusi, które już w tej chwili następuje. A z drugiej strony, jak odpowiadamy wobec tych bardziej długofalowych trendów, o których mówiliśmy, czyli właśnie ten trend amerykański, trend europejski, trend rosyjski, pojawianie się Chin w regionie jako gracza. Chiny się pojawiają w tym regionie jako nowy gracz. To jest też zupełnie zmienia też układ odniesienia. Więc to są, mam wrażenie, tematy przede wszystkim, na których warto, żebyśmy się koncentrowali, a nie przerzucanie się piłeczką i odpowiedzialnością, czyja to jest wina, że jest tak źle, a czy mogłoby być lepiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Szymański, bardzo proszę.
Dwie
prośby. Po pierwsze o przedstawianie się, dlatego że to jest nagrywane. I po drugie o respektowanie tych granic 5 minut po to, żebyśmy mogli nawrócić ewentualnie w drugiej turze do tej rozmowy, żeby nie było zbyt długich monologów. Bardzo proszę.
Konrad Szymański. Naczelnym paradygmatem polskiej polityki wschodniej, który budował szeroki konsensus, było takie przekonanie, że nasze cele dotyczące naszych wschodnich sąsiadów będą wzmacniane przez instrumentarium unijne, i przez to będą one bardziej efektywnie realizowane. To jest oczywiste, trafne postrzeganie procesu integracji. Kłopotem dzisiaj, z dzisiejszą sytuacją jest to, że my się zsuwamy, nie mówię, że to jest proces zamknięty, ale to jest zsuwanie się w kierunku sytuacji podobnej, ale diametralnie odmiennej co do charakteru, czyli sytuacji, w której następuje substytucja polityki polskiej przez politykę Brukseli. Przestajemy mówić do Brukseli, jakie są interesy i emocje naszych wschodnich sąsiadów, zaczynamy tłumaczyć emocje i interesy Brukseli naszym wschodnim sąsiadom. To jest sytuacja niezwykle podobna, bo geografia stołu może się w ogóle nie zmieniać, tylko kierunki perswazji się zmieniają i to jest kłopot. Jak mówię o zsuwaniu się, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt mocno. I tu nawet nie chodzi o problem abstrahowania od członkostwa. Ja z abstrahowaniem od członkostwa się zupełnie zgadzam. Mówiliśmy o tym niedawno we Wrocławiu. Jest wiele innych spraw, które trzeba załatwić, zanim ten czysto dzisiaj teoretyczny problem się znowu pojawi na stole. To jest kwestia ruchu bezwizowego, to jest kwestia wolnego handlu, realnego wolnego handlu. To jest kwestia reformy rynku energetycznego na Ukrainie. Otworzenie mechanizmów, które by spowodowały wzrost substancji naszych relacji, mówiąc jakimś skrótem. Problemem tutaj jest to, że następuje pogłębiająca się niezdolność do wychodzenia spod tego unijnego klosza, do projektowania swoich wyborów politycznych, strategii poza kontekstem unijnych procedur, unijnego żargonu. To wychodzenie miało miejsce wcześniej. Polityka wobec Kaukazu była wychodzeniem poza unijny żargon i klosz. Polityka wobec Gruzji nie taka banalna, ponieważ Gruzja jest jedynym krajem, który dzisiaj gwarantuje niezależny tranzyt surowców energetycznych, nierosyjskich surowców energetycznych i nierosyjski tranzyt. Polityka energetyczna wobec Azji Środkowej była próbą grania poza tym kloszem unijnym. Dzisiaj tego nie ma, pomimo że niektóre z tych projektów nadal żyją. Czy Azja Środkowa nadal żyje w Brukseli, ale już Polska wobec tego zachowuje się coraz bardziej neutralnie. W przypadku Partnerstwa Wschodniego to już nawet nie jest kwestia władzy procedur, o czym często się mówi w kontekście unijnym, to już jest kwestia władzy żargonu. Tylko władzą żargonu można uznać za władzę żargonu sytuację, w której dajemy sobie wmówić, że Rosja po Magnickim nadaje się do ruchu bezwizowego, a Ukraina po Tymoszenko już się nie nadaje do niczego. To jest absolutna niesymetria i my to kupujemy. Co więcej, tłumaczymy to ludziom na zewnątrz, że faktycznie my musimy się tych standardów trzymać, bo to jest dla nas bardzo poważna sprawa. Dzieje się w tym samym czasie. Historycznie rzecz biorąc, w tym samym czasie działo się podobnie, bo po wojnie gruzińskiej my nadal z pełną powagą mówiliśmy, że Rosja się nadaje jako partner Unii do budowania nowej architektury bezpieczeństwa. To jest nieprawdopodobne. Znaczy, to już nie są procedury, to jest żargon.
Dziękuję bardzo. Adam Daniel Rotfeld, proszę bardzo.
Ja zgadzam się z tymi, którzy powiedzieli, że to wprowadzenie miało charakter taki podsumowujący i stanowi punkt wyjścia. Natomiast to, ta debata powinna w istocie rzeczy skoncentrować się nad tym, co można zrobić i w jakim kierunku należałoby rozwijać politykę. Ja powiem tak, że jest taka u nas generalnie tendencja, żeby to, co nam się udaje, niejako traktować jako nieważne, a bardzo eksponować to, co się nam nie udaje. I to jest w zasadzie, ja bym powiedział, konstruktywne podejście, bo właściwie należałoby, że tak powiem, traktować. Więc na przykład pani Bogumiła Berdychowska powiedziała o tym, że w istocie rzeczy nastąpiła dyskontynuacja. Otóż trzeba powiedzieć, że to jest kontynuacja. Pewne rzeczy się udały. No powiedzmy sobie tak otwarcie, że mówimy o tym polityce wschodniej. Przecież gdyby nie Polska, nie byłoby tego. Całego partnerstwa wschodniego by nie było. I to nie jest tak, jak ja gdzieś czytałem, jakiś dziennikarz powiedział, że Polska się dołączyła do inicjatywy szwedzkiej. No przecież to kompletna paranoja. Powiedzmy sobie szczerze, że co Szwedów by to w ogóle obchodziło? Trzeba było zabiegów o to, żeby Szwedzi dołączyli się do polskiej inicjatywy, żeby ją uwiarygodnili, żeby ona stała się nie tylko Polską. Albo ktoś tam mówi, że Polska się ciągnie się w ogonie Niemiec. Ile trzeba zabiegów o to, żeby Niemcy podjęły pewne działania wspólnie z nami. Więc chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Dzieje się, a jakkolwiek to jest w znacznym stopniu rozczarowujące. Z uwagi na to, że nasze oczekiwania są bardzo duże. I teraz według mnie tu kilka osób to podniosło, przede wszystkim i pan Bartłomiej Sienkiewicz, pan Miękiszak. Mianowicie, że bardzo ważny jest kontekst. Więc ten kontekst dotyczy z jednej strony tego, co się dzieje w Unii Europejskiej i tego, co się dzieje w całym świecie zachodnim, ale również tego, co się dzieje w Rosji. Otóż w moim przekonaniu ten kontekst jest niezwykle ważny i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że choćbyśmy mieli najwybitniejszych polityków, najlepszą koncepcję, to my tego kontekstu nie możemy nie tylko ignorować, ale on w znacznym stopniu determinuje to, co się może powieść. Otóż kontekst z różnych powodów jest o tyle istotny, że on nie tylko, że jest dość negatywny, znaczy w tym sensie, że ten region dla Stanów Zjednoczonych traci na znaczeniu. I ja mogę powiedzieć, że zdziwiło mnie bardzo, jakkolwiek nie reagowałem na to wtedy, kiedy w 2009 roku wspólnie z kilkoma innymi osobami napisaliśmy list do administracji Obamy, to wszyscy wyśmiali ten list. Otóż chcę powiedzieć, że ten list spowodował reakcję bardzo pozytywną. W sumie w Stanach Zjednoczonych pozytywną. Chociaż nie wszystkim się podobał, ale wielu się podobał. I efekt był taki, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie dokonały korekty. Ale chcę powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, u nas jest takie podejście, że albo tak, albo tak. Otóż jesteśmy nastawieni w tej chwili na długi marsz. I to trzeba sobie uświadomić, że tak jak było, już nie będzie. Jak mówimy o tym, że jest zmiana, znaczy ta zmiana oznacza, że nowe zagrożenia są rzeczywiście nowe. I my nie możemy przykładać do tych nowych tego, co okazywało się skuteczne w przeszłości. I tutaj ktoś trafnie podniósł sprawy, już nie chcę odnosić do konkretnej osoby, co się może wydarzyć na Białorusi, jeśli dojdzie tam do wydarzeń podobnych jak, powiem sobie, w Afryce Północnej. Nie wiem, czy takie wydarzenia się będą miały miejsce, ale wiem na pewno, że zarówno w Rosji, jak i na Białorusi są podejmowane działania, które by zapobiegły temu. I bardzo wiele reakcji rosyjskich jest na to, co się może wydarzyć, co się jeszcze nie zdarzyło i oni zrobią wszystko, żeby się to nie wydarzyło. I co oni zrobią? Znaczy, w czym ja upatruję bardzo negatywny rozwój? Po pierwsze, w Rosji rzeczywiście następują zmiany wewnętrzne innego typu niż te, które byśmy sobie życzyli. Znaczy, można powiedzieć tak, że w Rosji demokracji nie będzie. Nie tylko za mojego życia, ale za życia prawdopodobnie następnego pokolenia. Nie będzie jej z powodów, ja bym powiedział, bardzo głębokich. Nie dlatego, że nie życzy sobie tego Miedwiediew czy Putin, ale nawet gdyby został Jawliński, czy zostałaby pani Lilia Szewcowa, też by nie było demokracji. Dlatego, że chodzi o to, że po to, żeby demokracja była, muszą być warunki, które umożliwiają funkcjonowanie systemu demokratycznego. Tym warunkiem musi być państwo prawa. Otóż chodzi o to, że gdyby wobec Rosji stosować retorykę i nie tylko retorykę, ale oczekiwania, że prawo ma być przestrzegane, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Chodzi o to, że pan poseł Szymański ma rację, że życie Magnickiego ma równie wielkie znaczenie jak sprawa Julii Tymoszenko, a powiedziałbym, że ma wielokrotnie większe znaczenie, bo Julii Tymoszenko jeszcze nikt do tej pory w więzieniu nie zamęczył. I tu znowuż chcę powiedzieć, że my mamy do siebie pretensje, że nam się na Ukrainie nie powiodło, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest tam klasa polityczna, która nie ma klasy i choćbyśmy mieli optymalną politykę, ja uważam, że wiele rzeczy, któreśmy zrobili, natrafiło na Ukrainie na takich ludzi, dla których pewnym elementem ograniczającym, tak mówię w uproszczeniu i w skrócie, jest sprawa totalnej korupcji. Znaczy Ukraina, bardzo wiele osób mówi, że Ukraina jest skorumpowana nie mniej niż Rosja. Otóż ja powiedziałem, że być może nie mniej, ale być może więcej. Jest skorumpowana inaczej. Obydwa te kraje są totalnie skorumpowane. Znaczy korupcja sięgnęła szczytów. I teraz przeciwdziałanie temu zjawisku jest niezwykle trudne z polskiej pozycji. Niektóre osoby o tym wiedzą, że kiedy rozpoczynaliśmy to Partnerstwo Wschodnie, ja kilka razy pisałem o tym, że należy to uczynić sprawą kluczową, żeby była jasność, że w sprawie korupcji my nie możemy promować jakiegoś kraju, w którym nie podejmie się przeciwdziałania korupcji na serio, a tego się nie tylko nie podejmuje, natomiast korupcja stała się już tam częścią systemu i z tym systemem będzie bardzo trudno mieć do czynienia. Otóż chodzi o to, że czego ja się obawiam, znaczy te nowe zagrożenia, na czym mogą polegać? Po pierwsze będą polegać na tym, że uruchomione zostały już w tej chwili siły, które będą napędzać nacjonalizm, szowinizm i ja bym powiedział taką mieszaninę tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj w krajach arabskich już po rewolucji, że właściwie nie wiemy, w jakim kierunku to się potoczy. Otóż ja mogę powiedzieć, że na Białorusi, w Rosji przewiduję, w jakim kierunku to się potoczy. Mianowicie będzie to próba odzyskania społecznego poparcia przez głoszenie haseł nacjonalistycznych, których do tej pory w Rosji nie było. Znaczy Rosja w obawie przed rozpadem hamowała to. Są ludzie, którzy bardzo dobrze Rosję znają, jak choćby Jerofiejew napisał, że w istocie rzeczy on upatruje w Putinie i Miedwiediewie gwarancję, że do tego nie dojdzie. Innymi słowy, w jego opinii może być znacznie gorzej bez Putina i Miedwiediewa. On uważa, że po prostu oni nie pójdą na taką całkowitą politykę Rosja dla Rosjan i krótko mówiąc, ja widzę, że ta pełzająca formuła już się spełnia. Znaczy, i teraz moja ostatnia uwaga jest taka, że mamy do czynienia z takim działaniem, znaczy to, co słyszałem do tej pory, jest to rozumowanie kategoriami geopolitycznymi. Ale ja mam wrażenie, że równocześnie obok tej geopolityki my mówimy o systemie wartości. I w tej sprawie wartości my możemy zrobić więcej niż sprawa geopolityki. W sprawach geopolityki my jesteśmy jednym z wielu aktorów, a w sprawach wartości mamy nieporównanie więcej do powiedzenia. Ostatnia w tym kontekście sprawa jest taka, że Ja nie wykluczam, że obok nacjonalizmu nastąpi na wschodzie militaryzacja polityki. I na tę militaryzację trzeba być nie tylko przygotowanym, ale trzeba zastosować, ja bym powiedział, takie sygnały wczesnego ostrzegania, które by wyraźnie dały naszym partnerom nie tylko do zrozumienia, ale świadomość, że jeśli w tym kierunku pójdzie, nasza odpowiedź będzie wielokrotnie większa. W tej sprawie my możemy bardzo dużo zrobić. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, ja też chciałem się zająć raczej przyszłością, bo tam niuanse jakieś w analizie i diagnozie są chyba w tej chwili już nie takie ważne. I też takim moim słowem wywoławczym będzie sformułowanie, że trzeba się nastawić na długi marsz. I po drugie chciałem się skoncentrować głównie na Ukrainie, ponieważ tutaj się lepiej czuję w tym temacie, znam tę Ukrainę i chciałem się tu podzielić moimi jakimiś refleksjami. Otóż ten długi marsz, niezależnie od tego, jaki będzie scenariusz, czy będzie scenariusz pesymistyczny, to znaczy się Ukraina zrezygnuje z umowy stowarzyszeniowej, wejdzie w ten stowarzyszenie euroazjatyckie, które Rosja szykuje i będzie to jakoś dość długo mogło trwać. Czy też będzie scenariusz optymistyczny, że Julia wychodzi z więzienia, podpisujemy umowę stowarzyszeniową, zaczyna się proces ratyfikacji, najbardziej jakiś optymistyczny scenariusz. Niezależnie od tych wariantów, ten długi marsz jest potrzebny. Co ja w nim widzę, w tym długim marszu? No pierwsza rzecz, kwestia umowy stowarzyszeniowej. Ja uważam, że Polska powinna być ostatnim krajem, który powie, że nie podpisujemy tej umowy. No skoro Julia Tymoszenko i obóz opozycji wzywa, żeby ją podpisać mimo wszystko, to jednak to jest bardzo silne. Silne, no nie tak silne jak perspektywa członkostwa, ale z dostępnych instrumentów w tej chwili, które są gdzieś w zasięgu ręki, no to jest instrument jedyny, istotny, ważny instrument jakiegoś szansy, nadziei na jakąś modernizację Ukrainy, na jakieś jej zakotwiczenie w strukturach zachodnich. I dopóki ten instrument jest aktywny i czynny, to też Ukraina nie wchodzi w to stowarzyszenie euroazjatyckie, które je tylko pogrąży w kierunku jakiejś putinizacji systemu i ustroju, a nie w kierunku modernizacji całej Ukrainy. Więc ja bym się tego trzymał, żeby tutaj, zdając sobie sprawę, że w obecnych warunkach Zachód tego nie ratyfikuje, nie będzie 27 ratyfikacji. I podpisanie w jakichś kameralnych warunkach, to jest jakiś szczyt w tej chwili, który się rysuje, ale dobre byłoby i to nawet. Tak samo ruch bezwizowy. No też absolutnie się zgadzam, że to byłoby niezwykle ważne. Następna sprawa, stosunki między prezydentami. Otóż ja się tutaj cieszę, że taka jest analiza, jakby interpretacja stanowiska Komorowskiego i jego stosunków z Janukowiczem. I też uważam, że należy to jakoś podtrzymywać w miarę te dobre stosunki, bo przypominam sobie przecież, jak były stosunki Kwaśniewskiego z Kuczmą, które budziły jakiś taki niesmak po sprawie Gongadze. No, patrzyliśmy z pewnym niesmakiem na to bratanie się z Kuczmą, który już był wtedy izolowany powszechnie w Europie. I raptem w okresie pomarańczowej rewolucji to zagrało, to zadziałało. Okazało się, że te utrzymanie dobrych kontaktów było bardzo użyteczne. Więc też uważam, że prezydent, jak sobie takie stosunki z Janukowiczem wyrabia, to jednak niech on utrzymuje te stosunki, próbuje na niego oddziaływać. No, choćby w tym kierunku, żeby Janukowicza odrywać trochę od tej partii regionu, żeby on się starał się być prezydentem ponad to. Tu jest też przykład Kwaśniewskiego. Dobry, że Kwaśniewskiego ugrupowanie przegrało wybory w 2007 roku, ale ponieważ Kwaśniewski miał dobre stosunki z rozmaitymi innymi frakcjami i ze społeczeństwem, wygrał bez problemu w pierwszej rundzie następne wybory. A o to chodzi Janukowiczowi, żeby wygrać następne wybory w 2015 roku. Więc można mu wmawiać, że on to wygra, jak się oderwie od partii regionów i będzie starał się z rozmaitymi partiami mieć dobre układy i przestrzegać reguł demokracji, być tym gwarantem. To jest bardzo trudne jemu do tego przekonać, ale próbę trzeba podjąć. Trzeba podjąć próbę przekonania Janukowicza, że on musi być tak jak Kwaśniewski, być ponad tym, bo w 2012 roku niech wygra, kto wygra. On jest prezydentem wszystkich i to mu daje szansę, tak jak Kwaśniewskiemu wygranie w 2015 roku. Bo z kryzysem gospodarczym sobie nie poradzą i regiony muszą przegrać. To chyba, że będzie już taka skala fałszowania wyborów, że się nie pozbieramy. Następna kwestia to jest partie opozycyjne. No jest tam sporo rozmaitych partii opozycyjnych i trzeba jednak jakoś z tymi partiami rozwijać to społeczeństwo obywatelskie, kontakty w takiej czy innej formule. Uważam, że tutaj robi się jednak ciągle za mało, nie dostrzega się ich, że są duże środki europejskie, które idą na jakieś bezpośrednie finansowanie budżetu, direct budget support, czyli to są środki, które te setki milionów euro, które Unia przeznacza na dofinansowanie czegoś tam w ochronie środowiska, w w infrastrukturze, w jakichś bazach, porządkowaniu baz wojskowych. Natomiast brakuje tych milionów, tych setek tysięcy na wspieranie organizacji pozarządowych, rozmaitych instytucji niezależnych. To trzeba coś zrobić, żeby jednak prześwietlić, na co te środki europejskie są wykorzystane, bo naszymi środkami tak wiele nie zdziałamy, bo my ich mamy stosunkowo niewiele. Następna taka grupa, z którą trzeba by oddziaływać, to są oligarchowie. No jednak oni mają tam ciągle duże wpływy i trzeba im uświadamiać, że państwo prawa i otwarcie handlu i z Unią Europejską to podnosi wartość ich aktywów. To jest jakoś może wpływać na to, że oni będą bardziej bezpiecznie się czuli, niezależnie od zmian takich czy innych politycznych. Więc w każdym razie warto, przynajmniej z niektórymi tymi oligarchami, warto prowadzić, namawiać ich, żeby widać było, że nam zależy na nich, żeby się kraj cywilizował i żeby oni na to też wpływali, że to jest również w ich interesie. Oczywiście jest kwestia, nie wiem, OBWE, no jest tam jakieś biuro do spraw wolności mediów, są jakieś inne rzeczy i też trzeba jednym słowem na wszystkich możliwych instrumentach pilnować tej ukraińskiej i wolności, i środków, i wspierać te organizacje. I to w tym długim marszu uważam, że to jakieś efekty w końcu może dać i na to powinniśmy się nastawić. Takie. I oczywiście Parlament Europejski, żeby ta polska ekipa, jak sobie tam daje radę i te rezolucje są ukraińskie, to żeby też tą atmosferę podtrzymać, że popieramy społeczeństwo ukraińskie, popieramy ich aspiracje europejskie, no przeciwstawiamy się korupcji i tym innym rzeczom. Czyli tego rodzaju polityka, bo nie prędzej czy później w Ukrainie no dojdzie do jakiegoś przełomu, jakiegoś załamania się, jakiegoś, nie wiem, innej formuły tej rewolucji pomarańczowej. Dlatego, że w tej obecnej skorumpowanym kraju i w tym oparciu o rosyjskie surowce po prostu ta gospodarka musi się iść w dół i społeczeństwo tego moim zdaniem ukraińskiej nie wytrzyma.
Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Żurawski-Welgrajewski, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja z racji konieczności oszczędzania czasu będę mówił w pewnych uproszczeniach, więc proszę mi wybaczyć ten brak zniuansowania. Sądzę, że najpierw powinniśmy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie o cele polskiej polityki zagranicznej, a następnie o zasoby możliwe do wykorzystania na rzecz ich realizacji. I te cele uległy zmianie, przynajmniej w oficjalnych deklaracjach. Takim punktem zmiany był artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej przez ministra Sikorskiego tuż przed uroczystościami w 2009 roku z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, gdzie wyraźnie zadeklarowano odejście od aktywnej polityki wschodniej, za czym poszły też czyny. Ale żeby nie zużywać czasu na opowieść o tym, co było. Jeśli jednak uznamy, że cele polskiej polityki wschodniej powinny być inne niż wówczas zadeklarowane, czyli że celem tym powinno być przesuwanie naszych wschodnich sąsiadów na zachód, to oczywiście wniosek podstawowy jest taki, że zasoby samej Polski dla realizacji tego zadania są za małe. Stąd też musimy poszukiwać innych źródeł siły i obok zasobów Rzeczypospolitej podstawowymi źródłami takiej siły z jednej strony jest potencjał samych zainteresowanych narodów i to nam wskazuje na wagę, o czym już tutaj wielu dyskutantów mówiło, istnienia bądź nie koniunktury. To, że polska polityka zagraniczna wschodnia odnosiła istotne sukcesy w roku 2004 i kilku następnych, wynikało między innymi z faktu koniunktury wytworzonej przez rewolucję ukraińską. My sami tej rewolucji nie byliśmy w stanie sprokurować, ale to ona otwierała szansę operowania. W momencie, gdy sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów rozwija się w sposób dla nas niekorzystny, jasne, że następuje dekoniunktura także i w tym wymiarze. Oczywiście drugim elementem dekoniunktury jest też to, o czym mówiono, czyli zmiana polityki Stanów Zjednoczonych. Albowiem Stany Zjednoczone są kolejnym potencjalnym źródłem siły i zasobów dla realizacji celów polskich na wschodzie. I takim źródłem siły i zasobów mogłaby być także Unia Europejska, przynajmniej spróbowano zagrać i tą kartą. Moim zdaniem wynikało to najpierw z faktu, że Polska w latach 2003-2004 w związku z zakończeniem procesu 13-letniego przecież procesu akcesyjnego przestała być państwem petentem. Wyciągnięto z tego wnioski i rozpoczęto grę, która, jak tu już też wielu dyskutantów wspominało, nie spodobała się w licznych stolicach europejskich, ale wcześniej nie byliśmy w stanie podjąć tego typu rozgrywki, bowiem wiązały nas ograniczenia systemu negocjacji akcesyjnych. A zatem, jeśli uznamy, że Cele polskie polegają jednak na przesuwaniu, mówiąc w skrócie, wschodu na zachód naszych bezpośrednich sąsiadów, to możliwość uzyskania czy to wsparcia ze strony samych zainteresowanych, czy przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych jest tutaj rozstrzygająca. Bez tego nasz potencjał jest zbyt nikły i stąd uważam, że obecnie jesteśmy w okresie dekoniunktury, w którym podstawowym celem Polski powinno być zabieganie o to, aby nie zapadały rozstrzygnięcia definitywne, albowiem jeśli rozstrzygnięcia zapadną teraz, będą dla nas niekorzystne. Nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, w najbliższych latach przeprowadzić rozstrzygnięć pozytywnych, więc ten program minimum powinien polegać na zachowaniu nawet złego prowizorium, ale byleby ono było prowizorium. Oczywiście, jeśli udadzą się jakieś większe pozytywne akcje, to też bardzo dobrze. Wreszcie druga kwestia, bardzo istotna. Polska opinia publiczna nie jest w stanie akceptować istotniejszych obciążeń, nawet psychologicznych, polskiej polityki zagranicznej, wynikającej z konfliktu z podmiotami zewnętrznymi. I rząd, który prowadzi politykę, która ma wpisany konflikt, a tutaj uważam, że powinniśmy, zobaczcie Państwo stwierdzenie, po męsku przyjąć prawdę taką, moim zdaniem, że próba realizacji polskich celów polityki zagranicznej na wschodzie zawiera w sobie element konfliktu co najmniej politycznego z Rosją. To jest przyjemnie mówić o tym, że możemy wyjść z systemu zero-jedynkowego, ale moim zdaniem tak nie jest. Dlatego stosunki z Rosją nie są w tej chwili tak napięte, jak były poprzednio, ponieważ polska polityka wschodnia nie jest w tej skali aktywna, jak była w poprzednich latach. Gdyby istniał jakiś choćby pozór skuteczności i obawa z tamtej strony, to oczywiście te stosunki by się natychmiast zaogniły i o tym przekonuje nas chociażby rewolucja pomarańczowa. Nie dlatego było embargo nałożone na Polskę i to, co później z tego wynikało, czyli blokowanie przez Polskę porozumienia o partnerstwie i współpracy Unia-Rosja, że Polska była nieaktywna w trakcie rewolucji ukraińskiej, tylko dlatego, że była aktywna. Polska opinia publiczna nie jest w stanie tego typu konfliktów zaakceptować i to zarówno w relacjach z Rosją, jak i w relacjach z państwami wiodącymi Unii Europejskiej, czyli Niemcami i Francją, które tej polityki nie poprą. Stąd też sądzę, że doświadczenie ostatnich lat powinno wskazywać, że zasoby Unii Europejskiej będą miały minimalne znaczenie dla rozstrzygnięć na wschodzie, bowiem również i w Unii nie ma gotowości ponoszenia kosztów tego typu polityki. Mówiąc w pewnym skrócie, gotowość opinii publicznej, a to są przecież państwa demokratyczne, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej i tak dalej, do ponoszenia ciężarów na rzecz demokratyzacji i przesuwania na zachód Ukrainy, Białorusi i tak dalej, jest zbliżona do gotowości polskiej opinii publicznej do popierania polityki i ponoszenia kosztów demokratyzacji Afryki Północnej. Czyli symboliczna. Ona nie będzie miała rozstrzygającego znaczenia. Istotne są oczywiście kwestie szczegółowe, wspomniane tutaj chociażby wizy, ale wybaczcie Państwo podsumowanie pewnym dowcipem. To jest system, który heroicznie przezwycięża problemy nie występujące w żadnym innym systemie. To w 2007 roku wejście Polski do grupy Schengen spowodowało drastyczne pogorszenie się reżimu przekraczania granic, co było ceną. Ja w tej chwili tego nie krytykuję, tylko trzeba mieć świadomość, że pewne opcje pociągają za sobą pewne ceny. I to było główne przesłanie, które wyszło z naszego obszaru do naszych wschodnich sąsiadów po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wreszcie wytrwałość, bo to, co Polska w tej chwili prezentuje, to jest pewne załamanie woli kontynuowania polityki wschodniej wobec jej nieskuteczności. Odwołam się też symbolicznie do przykładu historycznego. Wielka Brytania zwalczała rewolucyjną i napoleońską Francję między 1792 a 1815, ponosząc po drodze liczne klęski. I gdyby wtedy twierdzono, że no to się nic nie udaje, te kolejne koalicje upadają, to w ogóle wszystko nie ma sensu, to oczywiście tak, żeby się to załamało. Dwie ostatnie kwestie. Pierwsza, odwołam się do świetnego tekstu, którego tytułu już nie pamiętam, ale autor jest naszym dzisiejszym panelistą, tekstu pana Bartłomieja Sienkiewicza, który wspominał o wspomnieniach Arnolda Toynbiego z jubileuszu królowej Wiktorii. Chcę przez to powiedzieć, że czas się bardzo liczy. To jest tak właśnie, jak pan wówczas napisał, że Brytyjczycy ujrzeli swoje słońce w zenicie i uznali, że tak będzie zawsze. Otóż wskazywano tutaj na problem nadchodzących zapewne burzliwych przemian na Białorusi, ale ja bym wskazał jeszcze na Iran i problem, który wokół tego może wybuchnąć, wiążący siły naszych potencjalnych istotnych partnerów, czyli Stanów Zjednoczonych, i otwierający zatem drogę do destabilizacji także w naszym regionie. I ostatnia kwestia, którą podniósł pan minister Rotfeld, mianowicie wyzwanie militaryzacji polityki wschodniej, to wymagało pewnie osobnej sesji. Ja powiem tylko, że państwo polskie obecnie ma jeden z najniższych wskaźników zdolności mobilizacyjnej wojskowej do obrony własnego kraju. Jest to 0,27% populacji mobilizowanych w razie wojny. Niższy w Europie ma tylko Luksemburg, 0,17% i Czechy. Średnie europejskie to jest 1,66%. I sądzę, że to pokazuje skalę rozbrojenia Polski. W tym zakresie w ogóle nie istniejemy. I przepraszam, jeszcze jedna kwestia, o której koniecznie trzeba powiedzieć. Narasta konflikt w relacjach z Litwą, który jest rozpatrywany wąsko, polsko-litewsko. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, że przy całym uznaniu wagi problematyki mniejszości polskiej na Litwie trzeba pamiętać, że Polska może niechcący w tej sytuacji wystąpić jako sojusznik Rosji w pokazywaniu, że w państwach bałtyckich w ogóle prześladuje się mniejszości i wtedy będzie to wykorzystane propagandowo przez rosyjski aparat propagandowy, który jest silniejszy od polskiego, przeciwko Estonii i Łotwie. I tego typu próby nacisku na te państwa będą również rujnowały możliwość współpracy Polski z tymi krajami w odniesieniu do polityki wschodniej. Dziękuję bardzo.
Pan Włodzimierz Marciniak, bardzo proszę.
I dziękuję uprzejmie. Włodzimierz Marciniak, przedstawię się zgodnie z apelem przewodniczącego. Najbardziej rozsądne i przemawiające do mnie uzasadnienie zmiany w polskiej polityce zagranicznej, która dokonała się w 2007 roku, uzasadnienie prezentowane publicznie, można by streścić w ten sposób, że cele tej zmiany były na zachodzie, a wykonanie na wschodzie. Polityka wschodnia była obszarem wykonania pewnego manewru, którego zasadnicze cele polityczne były ulokowane w obszarze relacji Polski z naszymi zachodnimi partnerami. No można tutaj w związku z tym mówić o pewnej alokacji celów i wysiłków. Ale w takiej sytuacji, jeśli by to tak przyjąć ten punkt widzenia, no to wtedy zorganizowanie konferencji na temat bilansu polityki wschodniej oznacza tylko, że będziemy katalogować koszty. Bo generalnie rzecz biorąc, polityka wschodnia jest właśnie obszarem kosztów, tak, przy takim założeniu. Oczywiście dotychczasowa wymiana zdań pokazała, że tak nie jest. Znaczy chcemy czy nie chcemy, to tam się pojawiły, czy też mogą pojawić pewne autonomiczne cele naszej polityki zagranicznej i na to trzeba będzie odpowiedzieć, chociażby wspomniana przez pana Bartłomieja Sienkiewicza perspektywa zamieszek na Białorusi. Już jest, znaczy może być hipotetycznie po prostu problemem, na który trzeba jakoś odpowiedzieć, do czego by trzeba być przygotowanym. Kontynuując, miałbym może takie dwie jeszcze uwagi. Oczywiście można powiedzieć tak, że w pewnym momencie sobie uświadomiliśmy, że problemem naszej polityki jest to, że uwikłaliśmy się w retorycznie nadmiernie rozbudowany spór z Rosją. I że jest jakaś nadwyżka ideologiczna w tym sporze, że on nie jest tylko sporem politycznym, a to jest bardzo aktywnie zaangażowana polska opinia publiczna i trzeba to było ten problem rozładować. Tylko ja bym miał takie pytanie, a po co go tworzyliśmy? On nie powstał w 2005 ani w 2006 roku, ten problem. On się kształtował przez całe lata 90. Początek był no, co najmniej w 93 roku, a gdy weszliśmy w spór na temat rozszerzania NATO. Ja pamiętam już wtedy, powiedzmy, moi koledzy dyplomaci w Moskwie się pytali, a po co wy się tak kłócicie z Rosjanami nieustannie o to rozszerzanie NATO, skoro od przebiegu tego waszego sporu niewiele zależy. Na tym poziomie to już wtedy było widoczne, tak? Apogeum była pomarańczowa rewolucja. Ja przypominam to, ażeby uświadomić, że zgodnym wysiłkiem wielu sił politycznych w Polsce ten problem tworzyliśmy. Ten problem stworzyła w znacznym stopniu polska opinia publiczna i jej różne odłamy, a nie tylko jeden. I oczywiście można z satysfakcją powiedzieć, że lekcja została odrobiona. Można złośliwie się pytać, a czy się udało przejść do wyższej klasy po odrobieniu lekcji w klasie niższej. Ale można też powiedzieć, że jeśli wahadło wychyliło się w kierunku, który się nam podoba, to czy należy się z tego cieszyć, czy też martwić, że to jest w ogóle ruch wahadła. Jeśli on się wychylił, powiedzmy, w jedną stronę, to znaczy, że to wahadło się wychyli w drugą stronę za jakiś czas. I czy problem właśnie nie leży w tym, że właśnie nasze myślenie o polityce jest poddane takiej regule wahadła. I to jest raczej, wydaje mi się, najpoważniejszy problem. Teraz, jeśli można, jeszcze o jednej kwestii chciałem powiedzieć szczegółowej. Znowu właśnie to w latach 90. i później sobie wymodelowaliśmy trochę nasze myślenie na przykład o Ukrainie czy o Białorusi według takiego schematu antyrosyjska, prorosyjska, że jest albo tak, albo tak. No ale już w tej chwili widzimy i to jest chyba wydaje mi się jest już jasne, że ani prorosyjska, ani antyrosyjska, tylko i Białoruś, i Ukraina jest po prostu co? Postsowiecka. I nie na tym problem polega, że te kraje mogą wpaść w jakąś zależność od Rosji, czy Białoruś, czy Ukraina, bo ludzie rządzący Białorusią i Ukrainą doskonale umieją się boksować z Kremlem i kopać pod stołem i tak powiem, miękkie punkty mają znacznie lepiej rozpoznane niż my i robią to dużo lepiej i boleśnie. Jeśli chodzi o sferę polityczną, to możemy być spokojni. Sobie dadzą radę bez nas. Problem jest raczej, polega zupełnie na czym innym. Nie na naszym poczuciu misji i wypełnianiu tego poczucia misji. Tylko czy my sobie damy radę bez nich. To znaczy, bez polskiego wsparcia Ukraina sobie poradzi. Natomiast czy bez dobrych, jak sobie poradzi Polska bez dobrych relacji z Ukrainą czy Białorusią? I najprawdopodobniej te kraje po prostu się, ja powiem, zastygną w pewnym systemie, który najprościej można określić jako postsowiecki. W jego różnych mutacjach. To może być mutacja stagnacyjna. To może rzeczywiście przybrać postać jakiegoś bardzo poważnego konfliktu, na przykład na Białorusi. Ale to jest zupełnie innego typu wyzwanie, jak takie bardzo proste postrzeganie, że jak demokratyzacja to i antyrosyjska, jak brak demokracji to w takim razie prorosyjska, jest dokładnie na odwrót, co pokazuje rozwój w jednym i drugim kraju. I to jest bardzo poważne wyzwanie takie intelektualne. Jak obawiam się, że jeśli nadal nasze myślenie polityczne będzie podporządkowane owemu ruchowi wahadła, to można też elegancko nazywać odrabianiem lekcji, znaczy nazywać pewne miejsca, w których to wahadło się znajduje właśnie przy pomocy takich szkolnych metafor, to sobie po prostu z tym problemem nie poradzimy. No tym bardziej, że likwidujemy dosyć skutecznie, o czym powiedział przed chwilą mój sąsiad, no możliwości reagowania na tego typu wyzwania. Dziękuję.
Proszę Państwa, mam bardzo długą listę już mówców, więc proszę o zwięzłość. Pan Krzysztof Iszkowski, proszę bardzo.
Dobrze, to ja bardzo zwięźle w takim razie na temat, pytanie o polską diagnozę sytuacji na wschodzie. To trochę element tego mieliśmy w wystąpieniu pana ministra Rotfelda, natomiast zarówno analizując to, co było w ostatnich latach, jak i zastanawiając się nad tym, co będzie w najbliższych latach, powinniśmy mniej skupiać się na tym, czy Polska jest słuchana albo niesłuchana w Europie, czy polska wizja polityki wschodniej jest traktowana poważnie, natomiast bardziej się zastanowić nad jakością tej wizji. Tutaj patrząc na, podsumowując ostatnie lata, można się zapytać, czy angażując się w poparcie pomarańczowej rewolucji, prezydent Kwaśniewski i jego współpracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka dekompozycji obozu pomarańczowych i czy próbowali temu w jakikolwiek sposób przeciwdziałać. Jeśli próbowali, to dlaczego okazało się to nieskuteczne? Czy drugie pytanie w ostatnich latach, czy polska dyplomacja zajmując się Rosją przewidziała scenariusz powrotu Putina i czy próbowała cokolwiek zrobić w tej kwestii? To są pytania otwarte. Ja się pytam państwa jako ekspertów, czy jakby do jakiego stopnia nasza polityka zagraniczna wobec Wschodu jest oparta na rzetelnej wiedzy i analizie sytuacji, która w tamtych krajach jest. Wreszcie pytanie tutaj w wypowiedzi profesora Marciniaka się pojawiła zarys odpowiedzi na to, do jakiego stopnia społeczeństwa takich krajów jak Ukraina i Gruzja mają europejskie aspiracje, jeśli te aspiracje są traktowane w bardziej realistyczny sposób niż tylko to, że wejdą do Unii i dostaną mnóstwo pieniędzy. No to są pytania o analityczne podstawy dla prowadzenia polskiej polityki i też chciałbym się panelistów zapytać o to, jak te analityczne podstawy oceniają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Bratkiewicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący i wszystkim za możliwość uczestniczenia w tym panelu. Również dziękuję. Znaczy, po wysłuchaniu panelistów, a także uczestników dyskusji mam wrażenie, że jak gdyby po raz kolejny mam do czynienia z taką intrygą, która występowała w filmie Rashomon. Mianowicie mówimy o tym samym wycinku procesu historycznego. W istocie rzeczy te same zjawiska opisujemy z zupełnie różnych perspektyw. Zatem chcę wszystkim powiedzieć, no bo pojawiły się dwa takie główne słowa, klucze, Rosja i Ukraina, właśnie na czym ta cała gra wokół Rosji i Ukrainy polegała. Ja pamiętam, że w latach 90. rzeczywiście był taki okres, no ja to nazwę nawet zauroczenia Ukrainą. Znaczy Ukraina nam się kojarzyła z tym wszystkim nowym, postępowym, idącym naprzód, co się może wyłonić z tego tumultu postsowieckiego. Rosja oczywiście była strażnikiem zła, strażnikiem pewnych imperialnych tradycji. Czy mówiono tutaj oczywiście o postawie w Rosji w okresie naszego aspirowania do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na ten temat nie warto się rozwodzić. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, że w żadnym wypadku nie postrzegamy polityki wschodniej, jak i każdej innej polityki, jako działalności, która powinna się kierować elementami, czy jak gdyby myśleniem ahistorycznym. Otóż uważamy, że od tego czasu i Rosja się zmieniła, i Ukraina się odpowiednio zmieniła i warto nad tymi zmianami się zastanowić. Otóż ja pamiętam, że kiedy mieliśmy do czynienia z rewolucją pomarańczową i rzeczywiście te wielkie oczekiwania związane z tym, że Ukraina wejdzie na szlak, który przetarły kraje wyszehradzkie, na ten jak gdyby zacznie powielać model rozwoju wyszehradzkiego, a wyjdzie z obszaru postsowietyzmu, no to było coś, co nas uskrzydlało i kiedy przychodzili dyplomaci rosyjscy do MSZ-u i w istocie rzeczy w dosyć dosadnych słowach mówili, że Ukraińcy, a zwłaszcza liderzy rewolucji pomarańczowej to takie same mudeki, takie same łajdactwo jak my, to oczywiście myśmy się zżymali z natury rzeczy, ale ja muszę powiedzieć, że te dosadne sformułowania teraz, kiedy przypominam je sobie z perspektywy czasu, no jakiś tam ładunek prawdopodobieństwa w sobie niosą. Otóż musimy bardzo jasno sobie powiedzieć, jakiego typu elitami mamy do czynienia i to jest jak gdyby pierwszy punkt wyjścia do wszelkich rozważań o Wschodzie. Otóż mamy do czynienia z pewną podobną przestrzenią postsowietyzmu, z klanami, z korupcją, z pojmowaniem polityki jako gry na wyniszczenie, w której to grze rządzący myślą, jak unicestwić opozycję, a opozycja marzy o tym szczęśliwym dniu, kiedy dojdzie w jakiś tam sposób najlepiej siłowy do władzy i oczywiście zajmie się rozprawą z władzami. A zatem nic z tego, co my uważamy za nasz system wartości, czyli powiedzmy nieskorumpowana, przejrzysta władza, czyli istnienie konstruktywnej opozycji i tak dalej, nic takiego nie mamy. Głównym sposobem działania na Wschodzie jest wygrać z przeciwnikiem w taki sposób, żeby właśnie go zniszczyć najlepiej fizycznie, a w najlepszym razie ogłupić. Otóż w ten sposób działania no niestety zasadniczo nam utrudnia prowadzenie polityki wobec Wschodu i jakiej bohaterszczyzny dyplomatycznej byśmy nie uprawiali, jednak dotarcie z naszym przesłaniem, takim przesłaniem, że właśnie warto się europeizować w rozumieniu kultury politycznej, do naszych rozmówców nie dociera. I tutaj dochodzimy do jak gdyby istoty problemu. Czy polityka polska na Wschodzie powinna być polityką
No właśnie pojmowano geopolitycznie, w taki sposób postjagielloński. Kiedy Polska jawi się jako stosunkowo samodzielny podmiot, no bo ma jak gdyby, jest inną Europą, ma wokół siebie wianuszek klientów, i którzy patrzą w nią i próbują ją naśladować tak, jak to czynili przez stulecia. Czy raczej polityka Polski jest elementem składowym polityki unijnej jako wielkiego projektu europejskiego, w którym to projekcie Polska odgrywa rzeczywiście szczególną rolę na kierunku wschodnim, ale jej polityka jest przyporządkowana do pewnych celów i ambicji naszych unijnych partnerów i nie możemy z góry zakładać, że są to cele niecne. I nie możemy też podchodzić w sposób taki, powiedziałbym, buńczuczny, że naszym zadaniem jest jak gdyby przymusić naszych wschodnich, unijnych partnerów do naszych racji. Nasze racje nie muszą być do końca słuszne, chociaż rzeczywiście jesteśmy na pewno co do ich słuszności głęboko przekonani. A zatem chcę jeszcze raz podkreślić, nasza polityka w tym wypadku jest polityką nie geopolityczną, znaczy nie jak gdyby wychodzącą z przesłanek geopolityki, tylko jest polityką bardziej normatywną, chociaż oczywiście elementów geopolitycznych nie należy odrzucać. I tu bardzo żałuję, że nie ma, że pan poseł Szymański wyszedł, bo ja się zgadzam z jego sformułowaniem, że istnieje coś takiego jak pewien taki żargon. Pan poseł Kowal mówił Surżyk, ale rozumiem, że nie miał na myśli tego, że już spowity rosyjskimi wpływami, bo Surżyk jest mieszaniną rosyjskiego, ukraińskiego. A zatem jest jakiś taki unijny żargon, który niekiedy jak gdyby no, prędzej go używamy, zanim pomyślimy, zanim go zanalizujemy. Aczkolwiek chcę też powiedzieć, że no tak to się często dzieje, że nie możemy być wyłącznie rzecznikami i orędownikami myślenia wschodnioeuropejskiego, albo to myślenie, no właśnie, na czym ono jest oparte? Czy jest oparte na racjonalnym skalkulowaniu interesów narodowych? Na czym polega racjonalny interes obecnych elit ukraińskich? Czy to jest interes narodowy? Czy jednak sprowadzalny do interesów pewnych koterii, grup, klanów, których zasadniczym celem jest unicestwienie Julii Tymoszenko, albowiem bardziej oni nienawidzą Julię Tymoszenko niż kochają Ukrainę. A zatem mniej w tym jest jakby właśnie takiego rozumienia ogólnego interesu narodowego, a bardziej potrzeba zniszczenia opozycji właśnie w myśl tego hasła, że każda opozycja to jest wróg śmiertelny, którego należy unicestwić. I w końcu chcę powiedzieć, że jeśli polityka właśnie wschodnia miała być taką polityką heroiczną, bohaterską, no to rzeczywiście ona takową nie jest. Nie jest takową, bo nie sądzimy, że jest to najlepszy sposób racjonalizowania owej polityki. Musi ona wychodzić jednak z pewnych zasadniczych przesłanek. I ja jak gdyby no, muszę stanowczo jak gdyby, zdystansować się od takich sformułowań, że no to, co sformułował pan Przemysław Żurawski-Welgrajewski, że polityka, jeśli można, zacytuję, odejście od aktywnej polityki, ażeby po tym przejść do czynu. Jakiego czynu? Nirwanicznego czynu? Czynu, że tak powiem, sparaliżowania? To była po prostu polityka, która zakładała, że wschód jest obszarem wymagającym bardzo głębokiej analizy i nie jest on, że tak powiem, posegmentowany na tylko jasne i czarne fragmenty. One są w istocie rzeczy różnymi odcieniami tej samej postsowieckiej szarości, aczkolwiek ja rozumiem czynnik geopolityczny i trzeba go uwzględniać. I wreszcie ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć. Otóż pan Paweł Kowal powiedział, myślę, że słusznie, że w 2007 roku, a właściwie po 2007 roku doszło do dyskontynuacji. Tak, zgadza się, doszło do dyskontynuacji, bo ta kontynuacja, która miała miejsce w latach 2006-2007, była już w istocie rzeczy takim wyolbrzymieniem pewnych paradoksów i bezsensów poprzedniej polityki, właśnie polityki historycznej, doprowadzonej rzeczywiście do karykaturalnego wyolbrzymienia, iż zwłaszcza w stosunku do Ukrainy. Zwłaszcza w stosunku do Ukrainy, która cały czas naszym zdaniem właśnie toczyła się w kierunku no, żenującego, takiego małostkowego, pokazującego całą małość sporu między Julią Tymoszenko a Janukowiczem i właśnie całkowitego zmarnotrawienia dorobku rewolucji pomarańczowej. Trzeba było od tego rodzaju polityki zagłaskiwania Ukrainy za wszelką cenę odejść. I myślę, że właśnie Partnerstwo Wschodnie, czyli inicjatywa obliczona na działanie długofalowe, nie na cudowne przeskakiwanie, nie na szmuglowanie Ukrainy tylnymi drzwiami do Unii Europejskiej, tylko na to, żeby Ukraina wchodziła właśnie paradnymi drzwiami, ale jako kraj umyty, ogolony i jakby przysposobiony do ładu europejskiego, a nie wchodząca z tymi wszystkimi klanami, niejasnymi powiązaniami, koteriami, no bo to jest nasz zysk geopolityczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Adame Berhard. Proszę Państwa, my narzekamy, jak niewielkie znaczenie odgrywa region Europy Wschodniej, Ukraina, Białoruś czy Mołdawia dla państw zachodnioeuropejskich, dla Stanów Zjednoczonych. Jest pewien taki problem, że chyba wyraźnie nie sformułowaliśmy tego, że obiektywnie ten region dzisiaj dla Polski odgrywa rolę dużo mniejszą niż odgrywał jeszcze w poprzednich latach. Wynika to po prostu z tego, gdzie Polska jest, jakie Polska ma wyzwanie i pewna skala negatywnych oddziaływań na nasze bezpieczeństwo narodowe ze strony wschodu jest dzisiaj mniejsza niż było w latach 90. Jak 7 lat temu mogliśmy na sztandarach naszej polityki stawiać kwestię, ile to Unia Europejska będzie dawała pieniędzy na politykę sąsiedztwa, na politykę wobec naszych wschodnich sąsiadów, to dzisiaj się przede wszystkim zastanawiamy, ile będzie dawała na politykę spójności, a może nawet nie. Dzisiaj się zastanawiamy, czy w ogóle będzie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej przyjęta. Może nawet nie, może nawet się zastanawiamy, czy obecny model europejski będzie kontynuowany, jeżeli w ogóle Unia Europejska nadal będzie trwała. To pokazuje pewne fundamentalne nowe wyzwania, które powodują, że jednak Wschód obiektywnie jakoś tam traci na znaczeniu wśród priorytetów polskiej polityki wschodniej. Oczywiście dochodzi do tego kwestia dekoniunktury, dochodzi do tego to, że ta nasza bierność jest jakoś tam wtórna wobec niewielkich możliwości tego, co osiągnąć możemy. Jaki rząd by nie był, jakiej polityki wschodniej by nie prowadził, nie mówiłby zapewne dzisiaj o perspektywie członkostwa Gruzji w NATO, no ponieważ każdy rząd zdawałby sobie sprawę, że niewiele w ten sposób osiągnie. Pani Bogumiła Berdychowska chyba w trzecim zdaniu wśród argumentów na rzecz braku oprzyrządowania polskiej polityki wschodniej wypowiedziała kwestię braku perspektywy członkostwa i taki mi się wydawało, że taki szmer przeszedł trochę przez salę, ponieważ dzisiaj mówienie o tym jest coraz mniej adekwatne. No niestety, czy chcemy, czy nie, Ukraina tej perspektywy członkostwa nie ma. Oczywiście pamiętajmy, że brak koniunktury czy obecność koniunktury jest pewnym zjawiskiem czasowym. To się zmienia. To znaczy może się okazać, że gwizdy, które prezydent premier Putin słyszał 2 dni temu na sali sportowej, za miesiąc, za pół roku, za rok mogą być większe albo mniejsze. Pewne zmiany mogą zajść i zapewne też zajdą w jakimś tam stopniu korzystnym dla Polski, ponieważ Unia Europejska jest rzeczywiście pewnym soft powerem dysponuje. Co w takim razie Polska może robić, aby uniknąć podwójnego napięcia? Z jednej strony, o tym mówił Łukasz Adamski, napięcia między relacjami z reżimami, z rządami państw takich jak Ukraina czy Białoruś oraz ze społeczeństwami tych państw, a z drugiej strony pewnego napięcia, które występuje, które się pojawiało w czasie dyskusji na tej sali pomiędzy polityką wobec Rosji i polityką wobec państw wschodnioeuropejskich. No tutaj takim ważnym elementem, który moim zdaniem powinniśmy stawiać na sztandary, to są kwestie wizowe. Znaczy można promować, można lobbować, można czynić z kwestii reżimu bezwizowego bardzo ważny, kluczowy element dzisiaj polityki wschodniej, bo to jest zarówno polityka wobec społeczeństwa ukraińskiego, jak i polityka wobec władzy ukraińskiej. To jest polityka wobec Ukrainy, ale polityka wobec Rosji, przy oczywiście sensownym jungtim pomiędzy tym. Nie mówię o tym, żeby Rosji, znaczy powiedzmy sobie tak, geografia poparcia dla reżimu bezwizowego ze wschodnimi sąsiadami w Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. Należy to wykorzystywać. Chcemy reżimu bezwizowego z Rosją, chcemy reżimu bezwizowego z Ukrainą. Oczywiście Rosja wykorzystuje kwestię paszportów do prowadzenia swojej polityki na państwach w regionie postsowieckim, czyli nie jest realne, oczywiście jest niemożliwe politycznie, aby zaakceptować sytuację, w której reżim bezwizowy wobec Rosji jest prowadzony szybciej niż wobec państw wschodnioeuropejskich. Ale jednocześnie wydaje mi się, że tutaj jest pewien element zbieżności, który polska polityka wschodnia mogłaby wykorzystywać. Dziękuję.
Uczestnicy niecierpliwią się, myśląc, że zapomniałem o nich. Marcin Wojciechowski, Sławomir Dębski, Mirosław Czech, Henryk Wujec, Adam Balcer, Joanna Fomina, Paweł Świeboda, Stanisław Ciosek i Grzegorz Gromadzki. To jest lista, którą mam. I równocześnie apel, jak widzicie Państwo, to jest już bardzo długa lista, więc prośba o zwięzłość. Marcin Wojciechowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Gdybym miał szukać jakichś takich punktów stycznych w tej dyskusji, to powiem, że też chętnie się zapiszę do partii Długiego Marszu. A najpierw chciałem się odnieść konkretnie do trzech kwestii, które padły wystąpieniach i potem uwaga ogólna. Rzeczywiście też jestem zdziwiony, dlaczego się głównie kłócimy o przeszłość, a nie mówimy o tym, jaka ta polityka wschodnia ma być. Jeśli chodzi o trzy kwestie szczegółowe, pani Berdychowska powiedziała, że Polska nie jest już, Warszawa nie jest już tą stolicą, do której ukraińscy politycy jeżdżą, żeby się o coś zapytać czy coś załatwić w Europie. Dlatego problem polega na tym, że nie ma żadnej drugiej takiej stolicy. Znaczy, nawet Moskwa nie jest też taką stolicą, gdzie oni jeżdżą coś załatwiać i na którą tak specjalnie zwracają uwagę. Nie jest taką stolicą Berlin, nie jest taką stolicą Paryż. Żadna stolica w Europie nie została przez Warszawę zastąpiona. Jeśli już, to Bruksela, gdzie oni jeżdżą, tylko oni chcieliby utrzymywać kontakty z Europą na swoich zasadach. I to jest zasadniczy problem porażki polskiej polityki wobec Ukrainy, że tamtejsze elity trochę inaczej widzą tę współpracę i my naprawdę mamy na to mały wpływ. Znaczy możemy im mówić, rozmawiać, przekonywać, otwierać perspektywy, ale to niewiele zmienia. Też dziwię się, dlaczego w panelu nie padło w ogóle ani jedno słowo na temat umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Znaczy mówię o panelu, mówię o wystąpieniach otwierających. No to jest sprawa absolutnie kluczowa dla polskiej polityki wschodniej i pewien model, jak te stosunki budować. Znaczy, w żadną inną kwestię w tym roku na wschodzie polska dyplomacja nie włożyła takiego wysiłku jak w tą umowę. I wszystko wskazuje na to, że to będzie porażka i fiasko, ale nie z naszej winy. Znaczy, bo i pomysł był dobry i naprawdę gigantyczna robota włożona w to. Paradoks polega na tym, że na takim poziomie operacyjnym, na tyle, na ile to śledzę, kontakty pomiędzy polską, ukraińską dyplomacją są tak aktywne i znacznie bliższe, cieplejsze niż na przykład z dyplomacją rosyjską. Wbrew temu, co niektórzy z Państwa mówili o zbliżeniu Polski i Rosji. Tylko to się nie przekłada na efekt, bo administracja ukraińska w tej chwili jest za tą eurointegracją i za tą umową i rozumie, co tam się dzieje doskonale i nawet mówi o tym specjalnie, nie kryjąc się ze swoim zdaniem, tylko że decyzja polityczna kierownictwa jest inna i nikt nie wie, co z tym zrobić. A na to naprawdę nie mamy już wpływu. Znaczy, tak jak mówił pan Bratkiewicz, po prostu inne cele, inne wartości, inna analiza sytuacji. Znaczy, sam bardzo bym chciał to zmienić, ale jak to zrobić? Kwestia tej wielkiej fundacji politycznej na wschodzie. No pomysł świetny. Przed wyborami była tutaj dyskusja na temat również polityki wschodniej i przedstawiciele wszystkich partii w zasadzie poza PiS-em. Pan Waszczykowski już wyszedł, ale tylko on nie poparł tego pomysłu, a wszyscy inni byli za, żeby powołać takie fundacje czy taką fundację. Ale znowu, Fundacja Pauci, polsko-amerykańsko-ukraińska inicjatywa współpracy, istnieje 15 lat. To była właśnie fundacja państwowa, na początku zasilana przez Amerykanów, teraz już głównie przez Polskę i przez Ukrainę, gdzie prezesa wskazuje MSZ. Znaczy, dlaczego ten instrument nie działa? Po co mówić i mnożyć byty, skoro od 15 lat to mogło funkcjonować i robić mniej więcej to nie tylko na Ukrainie przecież, o co nam chodzi, więc... I ostatnia rzecz. Mówiliście Państwo, niektórzy z Państwa, że ta poprawa stosunków z Rosją na początku rządów poprzedniej kadencji nic nie przyniosła. Chyba nie jest tak. Znaczy, nastąpiła jakaś normalizacja, ona zdjęła tą gębę rusofobii w Europie. Znaczy, to jest pewna wartość polityczna. Są załatwiane jakieś drobne sprawy. Idzie to strasznie wolno, co trochę frustruje, ale jednak idzie do przodu. Znaczy, i w sprawie Katynia, i w jakichś sprawach tam, żeglugi przez... Nie, dzisiaj był kolejny sygnał, że już decyzja polityczna zapadła i że prawnicy przygotowują kwestię rehabilitacji. Dzisiaj jest taka informacja. Istnieją te centra dialogu i porozumienia. Znaczy jest jakaś baza, która służy bardzo powolnemu, ale jednak ruchowi do przodu. I teraz kolejna rzecz. Znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście przez ostatnie lata zdaliśmy sobie sprawę, że to, co byśmy chcieli, czy to, o czym marzyliśmy, myśleliśmy, czy w latach 90., czy w czasie pomarańczowej rewolucji, czy tuż po, to jest proces no, rozłożony na, nie na lata, ale raczej na dziesiątki lat. I uważam, że polska polityka wschodnia będzie skuteczna, jeśli ona stanie się rodzajem pewnej strategii, długofalowej strategii, właśnie tego długiego marszu, którego nikt nie będzie kwestionował, podważał w kolejnych kadencjach, po kolejnych wyborach, ale to będzie właśnie proces mocno osadzony w europejskiej rzeczywistości, instytucjach, ale też w polskiej rzeczywistości politycznej. W największym skrócie takie cele nazwałbym trzy. Z Rosją po prostu normalizować i załatwiać sprawy bieżące. Ukrainie nieustannie otwierać drzwi, pomagać, wspierać, ułatwiać, no ale też jak gdyby z pogodzeniem się, że nie wszystko zależy od nas, tylko no nie, znaczy nie wyobrażam sobie, jak można związać ręce tamtejszej elicie, a z Białorusią po prostu osłabiać ten reżim i szukać wariantów, no co będzie, kiedy dojdzie tam właśnie do jakiejś zmiany, bo rzeczywiście prawdopodobnie dojdzie. I ostatnia rzecz, myślę, że nie doceniamy, jak zwykle zresztą w takich dyskusjach eksperckich, czynnika społecznego w tamtych krajach. Znaczy, wydaje mi się, że to jest akurat najbardziej optymistyczna rzecz. Co najmniej na Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji wydaje mi się, że te nastroje proeuropejskie jednak już są na tyle silne, że one mają szansę wpływać na realną politykę. I to nie wiem, czy to nastąpi szybciej, czy później, czy to będzie kwestia miesięcy, lat. Ale wydaje mi się, że powinniśmy się realnie z tym liczyć, że to jest coś, co może nas wesprzeć. Czyli już ostatnie zdanie. Długi marsz i dopuszczanie, czekanie na lepszą koniunkturę w Europie, na świecie, nieustanna aktywność i dopuszczanie możliwości, że właśnie ta aktywność proeuropejska tamtejszych społeczeństw, przynajmniej niektórych, bardzo mocno wesprze nasze wysiłki i może dojść do takich nieoczekiwanych wydarzeń, jak na przykład to, co przeżyliśmy w 2004 roku na Ukrainie, w różny sposób, pewnie w inny, ale że to jest coś takiego, co przełamie te fatalne tendencje, które w tej chwili się rysują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Sławomir Dębski.
Jako członek Rady Pałci, że Pałci nie jest, szef Pałci nie jest wyznaczany przez MSZ, a po drugie w tym roku, w tym roku MSZ ściął wszystkie wnioski Pałci o granty z jakichś powodów kompletnie niejasnych, formalnych, więc Pałci w tym roku nie korzysta. Nie wiem, czy to jest jakiś przyczynek do tej dyskusji.
Co?
Sławomir Dębski. Zainspirowany przebiegiem tej dzisiejszej dyskusji mam trzy w zasadzie takie uwagi dotyczące spraw ogólnych. Po pierwsze, warto, żeby pamiętać cały czas, że fizyka ciała stałego jest częścią fizyki jako nauki. Tak? Jak rozmawiamy tutaj o polityce wobec państw Europy Wschodniej, rozmawiamy o polskiej polityce zagranicznej. Nasze członkostwo w Unii, nasze członkostwo w NATO, nasza polityka wobec tych sąsiadów powinna w zasadzie służyć tylko jednemu celowi. Poprawie położenia naszego państwa w otoczeniu międzynarodowym, zapewnieniu obywatelom optymalnych warunków do rozwoju. Tu są potrzebne trzy rzeczy, znowu nazywam je sprawami ogólnymi. Potrzebna jest wizja. Potrzebna jest wizja, ponieważ nie ma polityki pragmatycznej, racjonalnej, kunktatorskiej, zachowawczej, bez tej wizji. To jest punkt odniesienia, o którym zawsze powinniśmy myśleć. Okoliczności się zmieniają, nie mamy na to wpływu. Nazywamy to koniunkturą, kontekstem, jakkolwiek. To, co jest dziś niemożliwe, może się okazać zupełnie na wyciągnięcie ręki w przyszłości. Musimy wiedzieć, musimy umieć odpowiedzieć na pytanie, jakiej Europy chcemy. Europy, która będzie spełniać to podstawowe kryterium, czyli będzie kształtować optymalne warunki dla rozwoju państwa, poprawy położenia państwa, rozwoju obywateli. Potrzebne są, to jest druga sprawa ogólna, potrzebne są w związku z tym markery tej polityki. Nawet jeżeli ten kontekst jest niekorzystny, nawet jeżeli te próby są skazane na niepowodzenie właśnie ze względu na tą niekorzystną koniunkturę, powinniśmy potrafić zasygnalizować właśnie, jakiej polityki chcemy, jakiej Europy chcemy, jakiej Europy Wschodniej w związku z tym też byśmy chcieli. I to są różne te praktyczne działania. Tak jak mówię, niektóre z nich mogą być skazane na niepowodzenie, ale nawet wówczas warto je podejmować, żeby sygnalizować tą, jak gdyby, przywiązanie do tej ogólnej naszej wizji. I trzecia rzecz, ostatnia. Polityka to jest również umiejętne posługiwanie się słowem. Kto wie, czy słowo nie jest najsilniejszym instrumentem politykim w ogóle. Jeżeli pamiętamy o takiej lekcji kiedyś nam przypominanej, że w zasadzie ostatecznie nikogo nie można podbić, ujarzmić, czegoś mu narzucić, ale można kogoś przekonać. Więc w tym sensie powinniśmy dbać o słowo. Powinniśmy w związku z tym unikać terminów słownika, który ma charakter militarystyczny, który odwołuje się do jakiejś wizji, która nagle, gdy coś nam się nie uda, to katastrofa, mamy wojnę światową. Czym uważam, że politycy powinni unikać w swoich wystąpieniach terminu wojna. Także dlatego, że mamy doświadczenie okresu międzywojennego, gdy już w czerwcu 19 roku mówiło się, czy zaczęto mówić, że traktat, który właśnie podpisujemy, będzie wymagał wojny, aby go poprawić. O tym doświadczeniu musimy pamiętać. Istnieje w związku z tym słownik, w którym te szanse, ten cel, do którego powinniśmy zmierzać, są większe. Istnieje słownik, który nam te szanse zmniejsza. Pamiętajmy, że właściwe dać rzeczy słowo to jest postulat zmierzający do tego, że ta rzeczywistość, z którą mamy do czynienia, jednak trochę zależy od tego, w jaki sposób ją opisujemy. Więc mam taki postulat, aby jeżeli używamy terminów takich jak strefa wpływów, świat wielobiegunowy, strefa buforowa, aby mieć na uwadze tą okoliczność. Jeżeli nawet coś nam przypomina pewne modele rozwiązania z przeszłości, to może warto, biorąc pod uwagę obecną wiedzę, którą posiadamy, nazwać to inaczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kontynuując myśl pana dyrektora Dębskiego, pierwsza moja refleksja to jest taka, gdy dyplomaci przemawiają jak publicyści, to co mają robić publicyści? Więc chyba wyjść z następującego założenia, że język powinien być dosadny, gdy sytuacja wydaje się być, gdy sytuacja tego wydaje się wymagać. Cztery uwagi. Jedna dotycząca przeszłości i tego, czy powinniśmy rozmawiać o przeszłości, debatować nad nią, czy też nie. W moim przekonaniu to, co nastąpiło w ogóle w latach 2000, a szczególnie po roku 2007, niestety, to jest ku mojemu zaskoczeniu w dyskursie proponowanym przez prominentnych przedstawicieli władzy kompletny uwiąt, całkowity uwiąt myślenia politycznego, a posługiwanie się jakimiś wytrychami pojęciowymi, które nazwałbym breweriami, które niestety mogły być do przyjęcia w takiej debacie publicystycznej, bo publicystyka wymaga tego, żeby iść na skróty i wypowiadać się ostro, ale używane są one na określenie polityki państwa polskiego, to jednak one są niebezpieczne, bo prowadzące na kompletne manowce. Niestety wewnętrzne nasze batalie, i o tym chyba mówił Paweł Kowal, zostały i słusznie o tym mówił, przeniesione na politykę zagraniczną. I w moim przekonaniu szkody, jakie zostały wyrządzone poprzez przeciwstawienie rzekomej wizji jagiellońskiej, wizji piastowskiej, były bardzo duże. I one wprost odnosiły się do właśnie myślenia politycznego i tego, co nie powinno było w polityce polskiej nastąpić, bo takiego przeciwstawienia nikt rozsądny nie powinien był wyprowadzić. Nigdy. biorąc pod uwagę ocenę polskiej polityki w latach 90. w stosunku i na początku 2000, gdy była to polityka wychodząca w bardzo dobrze opisanych i sprecyzowanych interesów państwa polskiego. I ktoś, kto taką tezę będzie podważał, w moim przekonaniu albo zawodzą go przymioty analityczne, albo też wypowiada treści, których do końca nie jest świadom. To pierwsza uwaga. Druga uwaga w tym kontekście trochę, przepraszam za to Bartłomieja Sienkiewicza, ale powiedział on rzecz następującą, mianowicie, że prowadzenie polityki wobec Gruzji było egzotycznym, zajęciem egzotycznym nie powinno nigdy mieć miejsca, a w drugim punkcie powiedział, że przełomem w polityce wschodniej, olbrzymim przełomem i słusznie była wojna w Gruzji, która ma bardzo daleko idące implikacje dla zarówno postrzegania Rosji w Europie, ale również polityki rosyjskiej wobec krajów położonych na wschód naszych granic. No to albo jest sprzeczność, albo my chcemy, no chyba że wycofujemy się w ogóle z tego myślenia, opisujemy jako obserwatorzy i uznajemy, że w ogóle nie posiadamy instrumentów, które w polityce wschodniej można realizować. Więc to jest moje bardzo mocne przekonanie. To jest teza pierwsza. Teza druga dotycząca już w tej chwili przyszłości. Otóż ja absolutnie podzielam zdanie profesora Rotfelda, że należy przyjąć założenie o tym, że czeka nas długi marsz. Przy czym chcę powiedzieć, że nie jest to teza nowatorska w tym sensie, nie mówiąc niczego złego o profesorze Rotfeldzie, dlatego że polityka wschodnia, tak jak ona była zaprojektowana i jak ona była realizowana w latach 90., od początku niepodległości, przepraszam, była zawsze polityką długiego marszu. Najważniejsze, co zawsze było do tego dodać, to było to, czy w polityce zagranicznej jako takiej posiadamy różne opcje realizacyjne. I o to zawsze była batalia i zawsze było tego macanie. Tutaj z dyrektorem Markiem Ziółkowskim, ekscelencją, która po różnych krajach bloku wschodniego przespacerowała się jako ambasador, wymienialiśmy poglądy, że jeszcze w lipcu czy w sierpniu 2004 roku Kwaśniewski był przekonany, że Juszczenko nigdy nie wygra wyborów. Nigdy. A pomimo tego udało się zrealizować to, co zrealizować, ze względu na to, że różne opcje były rozszyte i proponowałbym, żebyśmy w takich kategoriach o tym rozmawiali, o długim marszu. I teraz popierając absolutnie to, co powiedział, wyostrzając to, co powiedział pan profesor Rotfeld, w moim przekonaniu sukcesy, które były w polityce wschodniej i one w dalszym ciągu mogą występować, trzymały się pewnych fundamentów, a fundamentami tym jest przywiązanie do wartości. I nie jest tak, że Unia Europejska, że istnieje rozbieżność pomiędzy interesami Unii Europejskiej a interesami Polski na tych fundamentach oparta. To jest oczywista bzdura, dlatego że Unia Europejska jest ufundowana na czterech wartościach, których wartości demokratyczne są na samym przedzie. Jeżeli my o tym zapomnimy, a wdamy się w jakieś rozważania geopolityczne, że Tymoszenko jest gorsza od Putina, a Putin od Tymoszenko, w moim przekonaniu wyjdziemy kompletnie, zajdziemy w krzaki. Zupełne krzaki. Na to w moim przekonaniu polska polityka zagraniczna absolutnie nie zasługuje. I to powinniśmy, to co Marcin powiedział, Wojciechowski, i ja bym to jeszcze wzmocnił, że powinniśmy patrzeć na społeczeństwo. Na społeczeństwo i rozwijanie demokracji na wschodzie jest kluczowe i dialog utrzymywany ze społeczeństwem. I absolutnie popieram to, co Bartłomiej Sienkiewicz powiedział o tym, czy my jesteśmy przygotowani na wariant nie tylko libijski, no ale powtórzenie się wariantu polskiego, gruzińskiego, ukraińskiego na Białorusi, jako klucza w tej chwili do tego, co się może zmieniać nie tylko w Mińsku, ale tak samo w Kijowie. Czy, ja bym powiedział tak, panie profesorze, jeśli chodzi o Rosję, ja byłem absolutnie zwolennikiem takiej tezy, że w Rosji nie będzie nigdy demokracji przez dłuższy czas i powiedziałbym, że byłaby to konstans pewien. Ale w moim przekonaniu z tego, co się dzieje obecnie na świecie, w jaki sposób przebiegają ruchy społeczne nie tylko w północnej Afryce, ale również na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, że ja bym takiej tezy mocno już dzisiaj nie postawił. Wszystko wskazuje na to, że tak może być, ale może się tak samo zdarzyć, że będzie zupełnie inaczej. A to w moim przekonaniu powoduje, że pewne działania, które zostały w stosunkach polsko-rosyjskich podjęte, one mogą przynieść zupełnie niebywały efekt. I one otwierają pewne możliwości absolutnie, a nie je ograniczają. I teraz oczywiście mają rację ci z Państwa, którzy powiedzieli, że możliwości Polski i pozycja Polski ze względu na kryzys, na ten kontekst osłabła. No, obiektywnie mamy trochę inne problemy, tak jak pan dyrektor Robert Hart powiedział, na czele. Tak? To znaczy, że nie wiemy, czym się zakończy kryzys w strefie euro i w Unii Europejskiej. To będzie przedefiniowane. Ale moja mocna teza, która w moim przekonaniu jestem gotowy ją dowodzić na osobnym seminarium, żartuję, jest taka, że rola Unii Europejskiej nie maleje, ale wręcz przeciwnie, rośnie. I na teza ostatnia, w moim przekonaniu do tego, o czym mówił też Bartłomiej Sienkiewicz i polemicznie w ślad za panem dyrektorem Dębskim, powiem tak. Problem nie jest tym, że Białoruś, Ukraina, Mołdowa, Gruzja to jest strefa buforowa. W moim przekonaniu to tak jest do pewnego stopnia, jeśli chodzi o czynniki siły, ale możemy powiedzieć, że geopolitycznie być może i tak dalej. Natomiast zasadniczym rzeczą i wyzwaniem, przed którym stoimy, jest to, że państwa te albo są dyktaturami, albo zmierzają w kierunku dyktatur. A to jest zupełnie inne wyzwanie. Ze strefą buforową mamy instrumenty, żeby sobie z nim poradzić, z tą sytuacją. Natomiast z tym, że są dyktaturami, z tym sobie i w inny sposób możemy ten problem rozmasować. I ostatnia uwaga dotycząca sytuacji na Ukrainie. W moim przekonaniu dopóki jest tak, że opozycja nie znikła, jest w stanie z obozem władzy dogadywać się co do systemu wyborczego, ordynacji wyborczej, to w moim przekonaniu tam sytuacja nie jest taka, że można powiedzieć, że klamkę zamykamy i zatrzaskujemy możliwości rozmowy. W dalszym ciągu opcja ukraińska w polityce polskiej istnieje. Ona się nie skończyła.
Dziękuję. Henryk Wujec, bardzo proszę.
Już właściwie bardzo wiele rzeczy zostało powiedziane. Ja chciałem tylko wzmocnić dwa elementy z tego, co zostało powiedziane. Wobec tak raczej negatywnej oceny rezultatów polskiej polityki wschodniej trzeba wskazać pole aktywności, gdzie możemy zmienić, gdzie możemy coś uzyskać więcej. Więc moim zdaniem nie ma innego narzędzia, wbrew niektórym pesymistycznym ocenom tego. Jedynym takim realnym wpływem to jest Unia Europejska właśnie, tylko może nie ta, która jest, tylko ta, która się teraz zmienia w wyniku kryzysu. I to jest udział Polski w zmienianiu, rola Polski w rozwiązywaniu tego kryzysu w Polsce. Sukcesy mogą wpływać, tylko trzeba być aktywnym, nie czekać co Bruksela, nie krytykować Bruksela, czy krytykować można, tylko nie krytykować, tylko trzeba ją zmieniać. To nie biurokracja brukselska, tylko nowa polityka Unii Europejskiej. Trzeba zmienić Unię Europejską na bardziej zintegrowaną politycznie i wówczas również nasza rola, zwłaszcza po 2004 roku, kiedy jesteśmy członkami, to jednym z ważniejszych członków, będzie wpływać i ten wpływ będzie wtedy znacznie bardziej realny. Te zasoby polskie będą wzmocnione przez Unię Europejską. Tu możemy osiągać te sukcesy. Tu była mowa o tym, że Ukraina idzie do Brukseli, no a w tej Brukseli właśnie poprzez tą Brukselę, ale poprzez politykę unijną może wpływać na Ukrainę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jednak zachować to wszystko, co istniało, to znaczy i wzmacniać. Mówi o tym Paweł Kowal, żeby te relacje bezpośrednie, samorządowe, organizacji pozarządowych, różnego rodzaju kontaktów, można to wzmocnić przez ten wspólny uniwersytet. To jest rzecz, która będzie wpływać realnie. Między innymi ta pomarańczowa rewolucja stąd się wzięła. I bym nie oceniał tylko negatywnie, czy powiem, że nie przyniosła wyników. Przyniosła. Ukraina jest inna niż Rosja, tam się odbywają demokratyczne wybory, tam nie wiadomo kto wygra, a w Rosji jest inaczej. To był wielki sukces w pomarańczowej rewolucji nadal pozostający. Także ta dziedzina takiego realnego wspierania tych wszystkich działań, to oczywiście wymaga pieniędzy i fundacji i tak dalej, to jest to, co nam zostaje, znaczy to, co możemy realnie oddziaływać nie tylko oczywiście na Ukrainie, ale we wszystkich państwach, które również myślą o Białorusi. Ja bym był bardzo ostrożny i zgadzam się z dyrektorem Dębskim używania takich słów jak wariant libijski, bo to tylko kto chciałby usłyszeć właśnie Łukaszenka, bo potem mówią, no proszę, tu już mówią o tym, to trzeba się szykować, tam trzeba zbrojne oddziały przygotować przeciwko Polsce. No to jest, no nie, to, to jest w ogóle, moim zdaniem to niemądre bardzo jest. Znaczy, to jest nadal to działanie społeczne, które robiliśmy, to jest ta, sposób nasz zmieniania no, w dalekiej perspektywie Białorusi. I nawet o tej dalekiej perspektywie bym tak nie mówił, że długi marsz. No, trzeba się nastawić na długi marsz, ale ta sytuacja jest tak dynamiczna w świecie, że nie wiadomo, czy ten długi marsz nie będzie w którymś momencie zmieniony i trzeba będzie działać właśnie szybciej. Także tu trzeba te narzędzia zachować właśnie realnego wpływania na te tysiące kontaktów, pomagania im, a w takich zasadniczych sprawach zmienić Unię Europejską, zrobić z niej państwo, wspólnotę zintegrowaną politycznie, która będzie mogła również się odziwać realnie na takich większych obszarach, jak obszar wschodni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jest 5 osób zapisanych i praktycznie mamy 20 minut po to, żeby przynajmniej 10 minut, no, to można dodać jeszcze 2-3 minuty, żeby paneliści mogli zabrać głos. Więc bardzo proszę o samodyscyplinę. Pan Adam Balcer, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Postaram być jak najszybszy. Po pierwsze, myślę, że strasznie ważne dla polskiej polityki na wschodzie jest poszerzenie horyzontów. W 1905 do Japonii pojechali Piłsudski i Dmowski i my też potrzebujemy takiego szerszego spojrzenia na ten obszar postsowiecki. Bardzo często w Polsce, kiedy mówimy słowo wschód, pierwsze skojarzenie jest z Rosją i powoli przebijają się ci inni aktorzy, już wymienieni na przykład przez Marka Miękiszaka, jak Chiny, i musimy uwzględnić, że w ciągu tych ostatnich 20 lat wyraźnie zwiększyła się pluralizm tego obszaru i on będzie postępował, on będzie coraz bardziej aktywni będą inni gracze niż Rosja. Oprócz obecności Chin w Azji Centralnej, która systematycznie rośnie, już dzisiaj jest bardzo duża, pojawienia się Chin w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Warto, żeby na przykład Polska przyglądała się uważnie relacjom Rosji z Chinami, które też są bardzo ciekawe. Mamy Turcję, prawda, której wpływy będą rosnąć i na Kaukazie Południowym, i w Azji Centralnej, i relacje turecko-rosyjskie. To jest ciekawe zagadnienie, któremu Polska powinna się przyglądać. Wymieniony już był Iran w negatywnym kontekście, a wyobraźmy sobie pozytywny scenariusz, który eksperci od Iranu nie wykluczają, że w średnioterminowej perspektywie dojdzie, podobnie jak w krajach arabskich, do pewnej demokratyzacji Iranu i będziemy mieli wtedy do czynienia z krajem bardziej pragmatycznym, prozachodnim i miałoby to olbrzymie znaczenie zarówno dla rynku energetycznego, eksportu gazu do Europy, jak i układu sił w Azji Centralnej czy na Kaukazie Południowym, bo wtedy nie można wykluczyć scenariusza, że dojdzie do na przykład współpracy bliższej między Turcją i Iranem, co miałoby bardzo poważne konsekwencje dla tego obszaru. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby wyjść poza tą kliszę, że mamy tylko tutaj Rosję i też patrząc na samą Rosję, powinniśmy pamiętać o tym, że Rosja sama w sobie będzie inna pod względem strukturalnym, dlatego że no, w ciągu kilku dekad będzie to kraj, w którym o wiele więcej będzie mieszkało muzułmanów. To będzie około 30%. Prawda, populacji, wliczając też nielegalnych imigrantów. I to będzie miało olbrzymie konsekwencje, o czym mówił już pan minister Rotfeld, w kontekście narastającej ksenofobii. I drugi punkt dotyczący, co Polska może zrobić. Mieliśmy właśnie tutaj w Fundacji Batorego debatę na ten temat kilka tygodni temu, w której właśnie uczestniczyłem razem z politykami polskimi, o której wspominał Marcin Wojciechowski. I rzeczywiście myślę, że mogę powtórzyć to, co wtedy powiedziałem. Kluczowe znaczenie ma taka praca organiczna, praca u podstaw, bo niestety my jesteśmy bardzo często bardzo dobrzy w deklaracjach, natomiast gorzej jest z praktycznym wymiarem naszej polityki zagranicznej. Chodzi o takie banalne w cudzysłowie kwestie jak stypendia, edukacja polska za granicą, pomoc rozwojowa, inwestycje zagraniczne, rynek pracy, udział w wymianie handlowej tych krajów. Jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia i wydaje mi się, że takim punktem odniesienia może być raport opublikowany przez ICFR, który jest tutaj afiliowany przy Fundacji Petorego, jak zamienić obecność w siłę, bo obecność Unii Europejskiej wzrosła na terenie Partnerstwa Wschodniego. Ona jest cały czas w wysokim stopniu niesatysfakcjonująca w porównaniu na przykład z krajami Magrebu. Natomiast tutaj jest kluczowa kwestia, to nie Unia Europejska sama w sobie to zmieni, tylko również te kraje, takie jak Polska, szczególnie zainteresowane Partnerstwem Wschodnim, muszą zwiększyć swoje zaangażowanie i obecność na tym, w takim konkretnym wymiarze, jeśli chcemy zmienić te kraje, bo inaczej tego się nie da zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam skomentować trzy bardzo konkretne kwestie, które zostały dzisiaj wspomniane. Przede wszystkim ruch bezwizowy. Muszę sprostować to, co powiedział pan poseł Konrad Szymański. To nie jest tak, że tak naprawdę ktoś poważnie mówi o tym, że na dzień dzisiejszy Rosja jest gotowa do przejścia do ruchu bezwizowego i że to może się stać natychmiast. Ukraina nie zasługuje na to ze względów politycznych. W obydwu przypadkach to jest proces bardzo techniczny. Kraje powinny spełnić bardzo szczegółowe kryteria i Ukraina tak naprawdę jest znacznie bardziej zaawansowana w tym procesie. Właśnie mamy rocznicę planu działań. Ukraina spełniła już masę kryteriów, dalej je wypełnia i tutaj możemy tylko ją wspierać w spełnianiu tych kryteriów oraz następnie pilnować tego, żeby po spełnieniu faktycznie nastąpiło przejście do ruchu bezwizowego, a nie zostało to w sferze mrzonek. I to samo dotyczy Rosji właśnie. Teraz dopiero w połowie grudnia ma się odbyć szczyt Unia-Rosja, gdzie prawdopodobnie, ale to wcale nie jest pewne, zostanie podpisana lista wspólnych kroków, co jest tak naprawdę przedsionkiem, dosłownie początkiem tego procesu dojścia do ruchu bezwizowego. Więc nie jest tak, że po prostu jakaś mroczna siła tutaj Rosji da ruch bezwizowy, a Ukrainie go nie da i tyle. Natomiast druga rzecz jest taka, że Polska bardzo szczyci się swoją liberalną polityką wizową wobec Ukrainy, podkreśla swoje zaangażowanie, poparcie na rzecz ruchu bezwizowego, ale niestety w dużej mierze to wszystko pozostaje właśnie w sferze retoryki, ponieważ praktyka znacznie się różni. Znaczy tutaj mamy też wyniki badań Fundacji Batorego, mamy wyniki badań naszych partnerów na Ukrainie, które bardzo ładnie pokazują, że no nie jest tak, że ta polityka wizowa Ukrainy jest faktycznie tak łagodna, liberalna i Polski, przepraszam, i przyjazna dla Ukraińców. Znaczy, kilka konkretów. W sierpniu sprawdzałam, kiedy można złożyć podanie o wizę w konsulacie we Lwowie. No i pierwszy termin był za miesiąc. Czyli wizy długoterminowe prawie nie są wydawane. To jest bardzo mały procent. Także może przede wszystkim warto poprawić komunikację pomiędzy MSZ-em, MSWiA oraz placówkami konsularnymi, żeby one też wiedziały o tym, że polska polityka jest bardzo liberalna, żeby to faktycznie było realizowane. To też dotyczy pracy Straży Granicznej, pracy służb celnych. Doktor Joanna Konieczna właśnie zaczęła dla nas projekt na temat przepustowości granicy polsko-ukraińskiej. Zresztą ci z nas, którzy jeżdżą na Ukrainę, wiedzą, jak sytuacja wygląda. Tak? Te kolejki to nie jest tylko wina wyłącznie ukraińskich pracowników, tak? Czyli wina też leży po stronie polskiej. No więc postulat jest taki, żeby tak naprawdę retoryka szła w parze z praktyką i faktycznie ta polityka wobec Ukrainy, Mołdowy i innych państw była tak liberalna, jak my twierdzimy, że jest. Druga rzecz to jest postulat często lansowany przez posła Kowala dotyczący powstania Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego. Znaczy, ten pomysł już kiedyś był właśnie w tej sali krytykowany i chciałam jeszcze raz powtórzyć, że ja też uważam, że absolutnie to nie jest dobry pomysł. To znaczy zgadzam się bardzo mocno z ideą, że trzeba inwestować w młodzież, że trzeba promować programy stypendialne, staże, wymianę młodzieży. To jest bardzo ważne. Natomiast nie sądzę, że powstanie właściwie getta czemuś będzie służyło, ponieważ znacznie bardziej skuteczne będzie wysłanie tych młodych ludzi na różne uniwersytety, włączenie ich w różne programy, danie im możliwości właśnie stażu w różnych instytucjach polskich, gdzie oni faktycznie będą mogli się, znaczy, przesiąknąć tą kulturą taką polityczną Polski, nauczyć się czegoś konkretnego, nie zaś gotować się we własnym takim sosie. I jeżeli chodzi też o instytucje, o których też poseł Kowal wspomniał, znowuż, no te instytucje już istnieją, tak? No właśnie teraz powstaje Fundacja na rzecz Solidarności Międzynarodowej. Pauczy już jest i działa od wielu lat, więc tak naprawdę to jest raczej kwestia dobrych pomysłów i funduszy, które pozwoliły na ich realizowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Paweł Świeboda, bardzo proszę.
Mam wrażenie, że jest sporo rezygnacji w naszej dyskusji o polityce wschodniej, co jest istotne, dlatego że w takim okresie, jakim jest kryzys, można albo bardziej zamknąć się w sobie, albo można dyskontować to, że idzie nam lepiej niż innym. Exposé premiera, właściwie dyskusja po, kiedy padło zdanie z ust Donalda Tuska, że o polityce zagranicznej to opowie minister spraw zagranicznych, bo tutaj nie ma czasu na takie rozmowy, pokazuje, że trochę nie wykorzystujemy szansy na to, żeby Zieloną Wyspę eksportować, żeby zrobić z Zielonej Wyspy szlagier eksportowy. Ponieważ mój kolega fundacyjny Adam Balcer wbrew moim przewidywaniom nie przywołał Turcji, to...
Przywołał?
A, to ja musiałem się wyłączyć na chwilę. To bardzo mnie to cieszy, bo się już niepokoiłem, ale ja też przywołam. Dlatego, że po przykładzie obecnego rządu tureckiego widzimy jak na dłoni, jak można aktywnie, wbrew rozmaitym kryzysom, realizować politykę zagraniczną. Amerykańscy politycy mówią, że otwierając lodówkę pokazuje się w niej minister spraw zagranicznych Davutoğlu. A zresztą obaj i Erdogan i Davutoğlu są hiperaktywni, jeżdżąc po regionie. I to jest istotne. Istotna jest też elastyczność. Tu przykład syryjski jest ważny. Turcja włożyła bardzo wiele w relacje z Syrią. Erdogan spędzał zasadę wakacje. Davutoğlu policzył, że 80 razy był w Syrii. I jednak byli zdolni do tego, żeby zmienić swoją politykę. Także to jest pierwszy komentarz, że jesteśmy też w wyjątkowym okresie, z którego warto skorzystać poprzez aktywność. Pytanie główne, które się pojawiało w trakcie dyskusji, czy jest potrzebna jedynie słuszna polityka, czy bardziej zniuansowana. Dla mnie są dwa czynniki, które o tym przesądzają. Po pierwsze, skąd my przychodzimy? A my przychodzimy z dwóch miejsc. Po pierwsze, z przywiązania do demokracji i wolnego rynku, to jest niekwestionowane, ale także mamy w sobie mentalność akcesyjną, którą zbudowaliśmy przez te kilkanaście lat dochodzenia do różnych organizacji i instytucji. Pewnie w mniejszym stopniu, ale nadal myślimy o Unii także przez pryzmat negocjacji z Brukselą. A więc to jest niewątpliwie taki punkt widzenia, który rzutuje też na naszą politykę wschodnią. No i pytanie, dokąd zmierza świat? Czy demokracja jest, poszerzenie demokracji jest bardziej czy mniej prawdopodobne? Na pewno będziemy mieli większe zróżnicowanie. Gideon Rachman w styczniu ubiegłego roku napisał tekst po rewolucjach w świecie arabskim pod tytułem Democracy is back, how awkward, w którym postawił bardzo dobrze jednak pytanie o to, że agenda demokratyczna pod presją sukcesu Chin i pod presją modernizacji jako nowego paradygmatu gdzieś tam się schowała, a jednak dla przyszłości stosunków międzynarodowych ma fundamentalne znaczenie. Także dla mnie to będzie kwestia równowagi między takim systemowym przeciąganiem, którego wyrazem jest umowa stowarzyszeniowa, i asertywnością kwestii respektowania norm demokratycznych, minimum zasad. I na koniec to, co uważam, mamy w dalszym ciągu do odrobienia, to pytanie o własne interesy względem Wschodu. Niemieccy politycy często zadają takie pytanie, dlaczego Polska jest bardziej ukraińska od Ukrainy. Jakoś można na to pytanie odpowiadać, ale mam wrażenie, że nasze interesy nie są dobrze zdefiniowane i nie są zdefiniowane w charakterze ofensywnym, one są bardziej defensywne. Także interesy ekonomiczne, prawda? Bo mamy jednak swoich przedsiębiorców, którzy coś próbują zdziałać na rynkach wschodnich, napotykają na rozmaite bariery. Problem polega na tym, że to jest rozproszone środowisko, bo siłą polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc trudno jest zebrać to w postaci spójnego zestawu interesów, ale mam wrażenie, że to zadanie jest w ogromnym stopniu do odrobienia, bo też logika zmiany, jaką można przewidywać w tym regionie, o tym była mowa, To jest logika oddolna, gdzie społeczeństwo obywatelskie, media to jest na pewno jedna wielka siła, ale także przedsiębiorcy, uwolnienie tego ducha przedsiębiorczości, co się powiodło w naszym przypadku, no to jest drugie źródło zmiany, które można identyfikować, a pod tym względem jest tragicznie na wschodzie. Ukraina, jeżeli chodzi o wszelkie porównania i rankingi, jeżeli chodzi o politykę podatkową, jest trzecia od końca na świecie w zestawieniu Banku Światowego. A to są rzeczy, które też naszych przedsiębiorców, jak się z nimi rozmawia, to na przykład to, że zmieniają się reguły gry, jeżeli chodzi o zwrot VAT-u w ciągu roku, to jest największa bolączka. Mam wrażenie, że trochę w większym stopniu powinniśmy słuchać także ludzi, którzy tam są aktywni, którzy być może nie należą do naszego zwyczajowego środowiska.
Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Ciosek, bardzo proszę.
Tu dyskutujemy właśnie z panem Popowskim, że czas biegnie, więc postaram się... W ręku trzymam zegarek. Znaczy, jeśli się mówi A, to trzeba i konsekwentnie powiedzieć B. Jeśli wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to trzeba teraz po prostu w te buty wchodzić i używać ich, a nie na bosaka ciągle i rozpaczać, że gdzieś polska polityka zagraniczna już nie jest tak samodzielna jak przed laty i tak dalej. W moim przekonaniu te wszystkie zmiany, które nastąpiły, są konsekwencją procesów, które sami chcemy i jeszcze potwierdzone były w exposé polskiego premiera. Po prostu jest to rzecz naturalna w moim przekonaniu. Że naturalna, to tylko powiem jedno. Pan Paweł Kowal o tym, że Aleksander Kwaśniewski jeszcze sobie nie za bardzo zdawał sprawę w czasie pomarańczowej rewolucji z ograniczeń, które na nas Unia tam nałożyła i dlatego tak nam się udało, był taki skok na temat ukraiński. Ja tak to zrozumiałem. Otóż siedzący tu Adam Rotfeld siedział w Warszawie. Myśmy z panem Ziółkowskim głównie czas spędzali w Kijowie na tych szalonych rozmowach przygotowujących polską i unijną interwencję, ale 99% politycznej energii, którą zaangażowano w sprawy ukraińskie, to były rozgrzane do czerwoności telefony do Brukseli, do Solany, do Waszyngtonu, nie wiem jeszcze gdzie. Chyba nie dzwoniliście wtedy do Paryża, bowiem ja po pomarańczowej... Dzwoniliście? A, no tak, Strasburga i Brukseli, ponieważ po pomarańczowej rewolucji naraz mnie poproszono właśnie do Paryża, śniadanie w Pałacu Elizejskim i wtedy się nauczyłem w sposób brutalny patrzenia francuskimi oczami na sprawę tego świata i na pomarańczową rewolucję i na rolę Polski w tym wszystkim. Otóż i trochę z tej perspektywy chcę powiedzieć o jednym. No, jeśli my będziemy dalej patrzyli na wschód, do którego kluczem jest Rosja oczywiście, stosunek, rozstrzygnięcie kwestii Rosji na kontynencie, ale będziemy tradycyjnie patrzyli nie oczami Brukseli, całej Europy, naszej wspólnoty, a tylko polskimi, czy jagiellońskie, czy nie jagiellońskie, prawda, Giedroyć, chwała mu i absolutnie, ale to już nie jest, to jest wymiar Polski. Trzeba, i ta perspektywa z Pałacu Elizejskiego wtedy mnie nauczono, brutalnie powtarzam, była następująca. I chyba taka ona jest i dzisiaj. Rosja będzie bardzo potrzebna Europie. I widać to wyraźnie, że wtedy się nie mylono. Jeśli za 6-8 lat PKB per capita na chińską kapitę głowę będzie wyższy niż w Rosji. Ja to mówiłem, pan świadka mam niedawno, jeśli wzdłuż granicy chińsko-rosyjskiej mieszka więcej Chińczyków niż w całej Rosji, to są tereny wyżej rozwinięte, gdzieś to jeden z ekspertów to pisał, i tak dalej, to dla Unii Europejskiej jest rzeczywisty problem. Jeśli Unia dzisiaj kłania się Chińczykom o pieniądze, a Chińczycy co odpowiadają? O nie, nie, Europa niechaj rozwiąże to sama. Chyba, żeby może sprzedała jakiś port, jak Pireus na przykład tam sprzedano, czy jakąś wyspę, no nie wiem, miasto, coś tam jeszcze, no, to chętnie kupi i ewidentnie to się dzieje. To nie są perspektywy odległe, tylko one się dzieją tu i teraz. To jest rzeczywistość. A w dodatku straciliśmy my, Europejczycy, siłę atrakcji naszego modelu rozwoju, w tym i dla Rosjan. Okazało się, że demokracja nie jest najlepszą, czy też jedyną metodą rozwoju, bo się inni bez demokracji rozwijali. I tak po Iraku straciliśmy impet w sensie takich wartości międzynarodowych. Tak, teraz mamy ten sam problem już w odniesieniu do systemu, w którym my żyjemy. Dzięki Bogu to się nie odbija na wewnętrznej sytuacji, bowiem nie kwestionują Polacy, Węgrzy, Czesi i inni demokracji jako swego rozwoju, bo my się akurat dobrze rozwijamy. Ale ci inni, którzy mieli brać przykład, mają wątpliwości. I Rosja w perspektywie Brukseli jawi się jako coś, co powinno być szybko rozstrzygnięte. I martwi Europejczyków z Brukseli, martwią te wszystkie kłopoty Rosjan i podchodzą zupełnie inaczej do tych spraw. Nie tylko dla energii jest potrzebna Rosja Europie, ale również i z tych geopolitycznych, globalnych względów. I powinna również polska myśl polityczna w tym kierunku się kształtować, a nie tylko i wyłącznie uprawiać czy religię katyńską, czy smoleńską, przy całym poszanowaniu dla tych wszystkich religijnych aspektów tej całej sprawy, nie umniejszając w niczym. Ale musimy z tego zaklętego kręgu wyjść i patrzeć już oczami europejskimi na sprawę, a nie tylko tymi, które i stąd może był taki pogląd dzisiaj w dyskusji, że smutno nam trochę tak, że już inaczej na to patrzymy. I ostatnia sprawa, potrzebna jest pewna, mówił o tym pan Dębski, wizja, idea. Dlaczego na przykład ja popieram rozwój Rosji? Jaka jest moja idea osobista, Stanisława Cioska? Dlaczego chcę, żeby byli szczęśliwi, żeby się rozwijali ze swoich zasobów, które mają, potąd ich mają? Dlaczego im dobrze życzę? Ja im to mówię wprost. Mówiłem to zresztą niedawno na takiej konferencji międzynarodowej do Rosjan wprost w oczy. Dlatego im dobrze życzę, ponieważ jeśli będą mieli swoje, to mówiąc językiem biblijnym, nie będą sięgali po nasze niewiasty, konie, owce i różne inne rzeczy, które nasze są. A to jest naturalna ludzka tendencja. I z patriotycznych względów naszych, polskich, jestem za rozwojem takiej właśnie Rosji, która nie będzie sięgała po cudze. I mówił Kwaśniewski kiedyś, to była awantura, tym kończę, w Rosji okropnie tam powiedział takie zdanie dla jednej z amerykańskich gazet, że Rosja bez Ukrainy jest lepsza niż z Ukrainą.
To Brzeziński powiedział, a on cytował, nie cytując.
Proszę bardzo. to broniłem obydwu w takim razie, i Brzezińskiego, i Kwaśniewskiego. Nie wiedziałem, że dwóch uszczelę od razu. Otóż ja zacytuję tylko swoją rozmowę w czasie pomarańczowej rewolucji z ambasadorem rosyjskim, byłym premierem Czernomyrdinem, już nieżyjącym. Ja zapytałem go, no pierwsza rozmowa miała taki charakter, że na stojąco byłem przyjęty, lodowata, czy ja, nie wiem jak to nazwać, ale dyskurs polegał na próbie odpowiedzi przez Czernomyrdina na moje prymitywne, proste pytanie. Po co wam ta Ukraina? Po co się w to mieszacie? Dlaczego chcecie tu włazić z butami? Cytuję dokładnie, bowiem atmosfera tej rozmowy uzasadniała tego rodzaju ton i tego rodzaju słowa. Nawet delikatnie się wypowiadałem w stosunku do tego, co powinienem był się zrobić. Długo tłumaczył mi i żadne racjonalne argumenty, nic. Ani złota nie mają zakopanego pod ziemią, ropy, gazu Ukraińcy. Nie ma potrzeby. Nawet ta flota czarnomorska, która była przeciwko Turcji, Turcja się przyjaźni. Wtedy był ten czas z Rosją. Po co kupę żelastwa w istocie? A ponadto mogą przenieść to tuż obok zaraz na swoje terytorium, co Putin zresztą potem potwierdził. I nie ma żadnych argumentów. I jedyne co było to, przecież tuś, to jest miejsce naszego wrażdienia. Ruś kijowska.
Dobrze.
To nie, i tu już kończę. I zostały tylko emocjonalne argumenty. I również takim moim wytłumaczeniem na to wszystko była prosta rzecz, że Rosja, gdyby się skoncentrowała na rozwoju swoim własnym i porzuciła te imperialne poglądy, zostawiła te kolonie wszystkie, które miała, to by rozkwitła, bo ma z czego kwitnąć. I to trzeba Rosjanom w oczy mówić. No tak. I taką rzecz oni przyjmują. I życzyć im trzeba w związku z tym na tej drodze jak najlepiej. Czyli trzeba budować pozytywną motywację i pewną wizję, a nie tylko Rosji się śmiertelnie bać.
Dziękuję bardzo. Mamy dwie minuty, mamy dwie osoby i później trzech panelistów. Grzegorz Gromadzki, bardzo proszę. Dobry obiad. No nie, odmawia posłuszeństwa.
W telegraficznym skrócie. Pierwsza kwestia, Bogusia Berdychowska mówiła o pewnym przerwaniu. Ja bym wiedział jednak, jeżeli chodzi o politykę wschodnią po 89 roku, ja bym jednak mówił o większej ciągłości, kontynuacji niż zmiany. I dla mnie tym podstawowym celem, który zresztą pojawiał się w dyskusji, to była sprawa przyciągania wschodu do zachodu. I ja tego nie widzę jako w kategoriach geopolitycznych, a widzę to raczej w kategoriach cywilizacyjnych, to znaczy państwo prawa na wschodzie zamiast państwa bezprawia. To jest, jak rozumiem, nasz cel polityki wschodniej. Druga kwestia i pytanie moim zdaniem zasadnicze to jest takie pytanie. Czy z byłego Związku Radzieckiego tylko kraje bałtyckie mogły stać się częścią Zachodu? To jest moim zdaniem pytanie zupełnie podstawowe dla naszej polityki wschodniej. Oczywiście propozycja Unii Europejskiej w stosunku do Ukrainy czy innych krajów Partnerstwa Wschodniego jest o wiele gorsza niż była w przypadku krajów bałtyckich, ale one mogły coś osiągnąć. Umowa stowarzyszeniowa po raz pierwszy daje możliwość częściowej integracji tych krajów, integracji ekonomicznej, a nie tylko współpracy. I mamy w tej chwili taką sytuację, że mamy kłopot z Ukrainą. Piłka jest po ich stronie. Czy oni wykorzystają to, co jest w tej chwili na stole, czy po prostu z tego zrezygnują. Jest Mołdawia jako drugi przykład, ewentualny pozytywny tej integracji częściowej, ale jest to kraj mały i on nie będzie miał takiego znaczenia w ogóle w całej Europie Wschodniej, jak miałaby integracja Ukrainy z Unią Europejską. I na koniec słowa Bartłomieja Sienkiewicza, z którymi się zgadzam, Kamień jest bardzo ciężki. Rzeczywiście, jak ja rozumiem to, że chodzi tutaj o kraje Europy Wschodniej i konieczne zmiany w tych krajach. Ale cóż nam pozostaje innego, niż próbować jednak ten kamień podnieść. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo organizatorom za tę wspaniałą dyskusję. Marek Całkowicy, dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ. Ponieważ jest mało czasu, nie sposób odnieść się do wszystkich wypowiedzi, jakie tu padły. Niektóre budzące oczywiście zainteresowanie, inne grozę, jeszcze inne śmiech, jeszcze inne wysłuchałem z pokorą. Może skupię się na tym, żeby powiedzieć Państwu, co realnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych robi, przed jakimi kwestiami stoi w tej chwili i poprzez ten krótki referat pokażę, jakie są istotne priorytety realizowane w praktyce. Nie, nie. Krótką wypowiedź. Ale zacznę jednak od stwierdzenia, moim zdaniem, dość istotnego. Kilka osób pytało tutaj o istnienie lub nieistnienie dychotomii pomiędzy naszymi relacjami z Rosją i naszymi relacjami z krajami Partnerstwa Wschodniego. Otóż chcę powiedzieć, że takiej dychotomii w istocie nie ma, bo bez stworzenia pozytywnego wizerunku, podkreślam, stworzenia pozytywnego wizerunku w recepcji zewnętrznej relacji polsko-rosyjskich, bardzo wielu praktycznych rzeczy, na przykład dotyczących tworzenia projektu Partnerstwa Wschodniego, nie bylibyśmy w stanie w Unii Europejskiej realizować. I to wynika z właśnie realistycznej oceny sytuacji, a nie z jakichś sentymentów bądź braku sentymentów. Druga sprawa. Mamy program Partnerstwa Wschodniego przy wszystkich jego plusach i minusach. Jest to istotna platforma działań Unii Europejskiej, która rzeczywiście stanowi realizację naszych wcześniejszych planów. My latami marzyliśmy o tym, żeby mieć odpowiedni potencjał, który moglibyśmy realizować, za pomocą którego moglibyśmy realizować naszą politykę wschodnią. Ten potencjał otrzymaliśmy w istocie dopiero po wejściu do Unii Europejskiej, bo Pałci było przez jakiś czas takim projektem, no ale w którymś momencie wyczerpało swoją energię. No i był to tylko projekt trójstronny polsko-ukraińsko-amerykański. To jest kolejna sprawa. W tej chwili, po trzech latach funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego, stoimy wobec konieczności dokonania czegoś w rodzaju audytu czy remanentu celów, priorytetów, które za pomocą tego instrumentu, czy istniejących tam dziś instrumentów możemy zrealizować i zastanowienie się, jakie te realne priorytety powinny być bez zmiany logiki tego projektu. Logika jest taka, że ten projekt sprzyja modernizacji krajów Partnerstwa Wschodniego w zależności od zaangażowania każdego z tych krajów, a to z kolei liczone jest i dojrzałością polityczną elit i ich specyfiką, no, która jest jaka jest i z tym nie można walczyć, nad tym trzeba pracować. To jest ten aspekt długiego marszu. I to samo dotyczy społeczeństw. One raz są bardziej aktywne, raz się bardziej wycofują. Tutaj mamy do czynienia z amplitudą. Ale jeżeli są odpowiednie ramy, jeżeli mamy dobrze zaprojektowane projekty i przede wszystkim fundusze, które zdołaliśmy zgromadzić, zatwierdzić na poziomie Unii Europejskiej dla realizacji tych projektów, to wtedy możemy elastycznie reagować wobec tych amplitud, o których mówiłem. Jeśli tych funduszy nie ma, no to oczywiście możemy sobie sytuację obserwować, spotykać się, mieć ciekawe dyskusje, pisać porywające intelektualnie artykuły, ale to byłoby tyle. Kolejna sprawa. W ramach naszej polityki wschodniej pojawią się za chwilę nowe instrumenty, w tym nasz własny i potencjalny dwa europejskie. Jeśli idzie o nasz własny, to będzie Polski Fundusz Solidarności i tutaj nareszcie pojawi się, mamy nadzieję, odpowiednia baza finansowania naszych działań politycznych na wschodzie, a także European Endowment for Democracy. To jest nasza inicjatywa, która się zrodziła rok temu w związku z wydarzeniami politycznymi na Białorusi i w tej chwili jest zaakceptowana przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Pytanie, ile pieniędzy z ogólnej polityki działań zewnętrznych Unii Europejskiej uda się tutaj mieć i na jakie konkretne cele te pieniądze mają być przeznaczone. To jest otwarta kwestia i to jest kwestia dalszych naszych działań. I tutaj państwo byliby potrzebni, oczywiście będziemy zapraszali, już zapraszamy niektórych z państwa siedzących tutaj na sali, myślę, że pojawią się też inne osoby w MSZ-cie. Idzie nam o lepsze zdefiniowanie, jak środki alokować, te środki, które będą dostępne. Na jakie cele w odniesieniu do każdego z poszczególnych krajów, bo trzeba pamiętać, że te kraje są bardzo zróżnicowane. Trudno je podciągać pod jeden mianownik. To jest niemożliwe w tej chwili. A więc krótko mówiąc, te dwa fundusze, jest też inicjatywa pana File, która jest dość ciekawa, ma się to nazywać program spójności. Na razie do końca nie wiadomo, o co idzie, pewnie znowu o pieniądze. Będziemy się starali, krótko mówiąc, w pewnym momencie przechwycić inicjatywę w ramach tej inicjatywy. No ale to jest jeszcze pieśń przyszłości. I myślę, że tutaj przynajmniej widzi państwo, jaka jest logika działania. I nie sądzę, żeby tę logikę można było nazwać logiką zrywania z przeszłością. My po prostu modernizujemy się. My się zastanawiamy, my myślimy trochę więcej o tym, jak powinien wyglądać, zdecydowanie o tym, jak powinien wyglądać nasz interes, ale i interes rozumiany wąsko, czyli na przykład w sferze handlu, gospodarki, i interes rozumiany w sposób pogłębiony, czyli interes strategiczny, z większą głębią, z większą perspektywą czasową. To może na tyle, mam nadzieję, że chociaż trochę się przydam referentom.
W odwrotnej kolejności. I z prośbą o nieprzekraczanie 5 minut. Absolutnie, rygorystycznie 5 minut. Bardzo proszę.
Tak jest. Proszę mi tę sekundę odliczyć. Ja w takim razie rzeczywiście króciutko. Krótkie odpowiedzi tak ad hoc. No, dla mnie cała polityka gruzińska i pomysł, że Polska będzie jednym z rozgrywających polityki na Kaukazie, wydał się od początku absurdalny ze względu na brak środków, możliwości, siły, a także zdolności mobilizowania opinii publicznej w Polsce, jak i opinii publicznej międzynarodowej na rzecz takiego zaangażowania. To, co się stało w sierpniu 2008 roku, w pełni potwierdziło tę diagnozę. Jeśli chodzi o słowa w polityce i cały ten spór nasz o słowa, on jest oczywiście istotny, ale nie wydaje mi się on w tej chwili najważniejszy. Według niektórych klasyków to jednak siła jest istotą polityki, a dopiero potem słowa. Natomiast w paru wypowiedziach dotknęliśmy problemu, który nie znajduje czasu, żeby wymienić wszystkich panelistów, którzy o tym mówili, ale najkrócej to się znalazło w takim pytaniu pana Łukasza Adamskiego. To znaczy, jeśli to ma być polityka wartości skierowana na wschód, to czy zrywamy z Ukrainą po tym, jak Tymoszenko na przykład umrze w więzieniu, czy nie? Jeśli to ma być polityka wartości i to ma być jej zasadniczym elementem, to w takim razie wycofujemy na trwale ambasadora z Mińska w sytuacji kolejnych represji, czy nie? To są tak naprawdę te dylematy i pewnego rodzaju pułapka, jakim jest to nasze dotychczasowe myślenie. Otóż mam wrażenie, że kraj sąsiedzki wobec takich krajów jak Białoruś i Ukraina nie może sobie pozwolić na pełną politykę wartości rozumianą jako podstawowy paradygmat i sztandar swojego postępowania. Dlatego, bo tam jest mniejszość, dlatego, że to są nasi sąsiedzi, dlatego, że utrzymywanie jakichkolwiek stosunków z rządami sąsiednimi jest rzeczą niezbędną. Kolejna historia i tak chciałbym na koniec zmienić plan. Otóż proszę Państwa, żyjemy w takim przedziwnym czasie w Europie, gdzie znikają państwa w sensie podmiotowym. To znaczy mówienie o pewnej podmiotowości Grecji, Irlandii, nawet ostatnio Włoch, zaczyna być coraz bardziej problematyczne. To nie dotyczy nowych członków Unii Europejskiej, to dotyczy tych państw, które były tam znacznie wcześniej i znacznie wcześniej zakorzenionych w systemie i unijnym, i wolnorynkowym. Ten problem może dotknąć także i Polski. W takiej czy w innym wymiarze. Otóż ta zdolność Polski do przetrwania, czy też do zniesienia tego okresu w optymalny sposób, moim zdaniem nie zależy w najmniejszym stopniu od naszych stosunków z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją. Znaczy to się rozgrywa za pomocą zupełnie innych instrumentów. I jeśli mamy pewien czas, wielki czas sprawdzam, czym jest w tej chwili Europa, czym będzie i czym będzie polityka europejska w sytuacji narastającego chaosu i braku jakichkolwiek kompasów, to wydaje mi się, że odpowiedzi na szukanie dróg dla takiej polityki nie znajdziemy ani w Kijowie, ani w Moskwie, ani w Mińsku. Natomiast jest inny problem, który się z tym wiąże. Otóż pewnego rodzaju bezwładność i bezpieczeństwa i tradycyjnego sposobu myślenia o miejscu w świecie w Europy i stosunków w obrębie Europy powoduje, że coś, co było absolutną hipotezą kiedyś wyrzucaną poza nasze głowy naturalnie, staje się coraz bardziej palącym problemem. I tu chcę się odwołać do diagnozy pana profesora Rotfelda o tym, że właściwie, o tym też mówił pan doktor Bratkiewicz, znaczy te społeczeństwa nie wyszły z postkomunizmu, ich droga z postkomunizmu nadal trwa i nie bardzo wiadomo, czy drogą wyjścia z postkomunizmu nie będzie wyjście przez autorytaryzm, przez dyktatury, a także przez pewną falę nacjonalizmu. Nie wiemy tego. I to powoduje, że jeśli istnieje jakiś wyznacznik dla polskiej polityki zagranicznej w tej chwili na wschodzie, to nie jest próba wciągnięcia tych krajów, nie wiem jak to nazwać, standardy państwa prawa Unii Europejskiej, bo wydaje mi się to w tej chwili dość daremnym zajęciem. To znaczy nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. To znaczy to jest taki projekt obliczony na pokolenia i w pełni się zgadzam, tu nie wolno przestawać. Ale to jest przede wszystkim zapobieganie, czy też myślenie w scenariuszach, w których nie będziemy płakać po Putinie. Prawda? Znaczy można sobie wyobrazić taką Rosję, w której będziemy płakać po Putinie. Tak samo jak sobie można wyobrazić taką sytuację na Ukrainie i na Białorusi, gdzie dotychczasowych prezydentów tych krajów będziemy wspominać z łezką w oku, a przynajmniej wspominać, że dla polskiej polityki wschodniej, dla poczucia bezpieczeństwa naszego kraju to było znacznie wygodniejsze. I jeśli widzę wyzwanie dla polskiej polityki wschodniej, to przede wszystkim w takich obszarach. Jak temu zapobiegać? Jakie mamy ku temu instrumenty? No to jest pytanie, na które być może warto by zrobić kolejne spotkanie, o co się uśmiecham do naszych gospodarzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chwilami czułem się trochę, że nie wiem, coś muszę ze swoim językiem zrobić, dlatego że w gruncie rzeczy ja mam tekst na piśmie. Ja o tym mówiłem od początku. Mówiłem tak dużo o przeszłości, po pierwsze dlatego, że takie było zadanie, które myśmy dostali, to mówię w imieniu wszystkich. A po drugie, ja uważam, i powiem to z serdecznością do wszystkich, którzy mówili, to za polskie dziwactwo, żeby nie mówić o przyszłości, jak diagnozujemy. Znaczy wystarczy wziąć świetne raporty, które tu się ukazują Wilsona i Popescu, oni używają wszystkich instrumentów. To jest taki pomysł, że mam coś ugotować, tylko nie używać noża, bo mogę kogoś dziabnąć. No, używa się całego instrumentarium po to, żeby diagnozować sytuację. Nie widzę powodu, żeby nie mówić o ostatnich 4 latach, szczególnie w zamkniętym gronie, czy ostatnich 6 czy 10 latach. Powinniśmy tak najbardziej czynić. Co dzisiaj wynika? Co dzisiaj z tego wynika? Dla mnie wynika jasno, że kluczową sprawą jest działanie na rzecz suwerenności tych krajów i kluczową sprawą jest oddziaływanie właśnie na te grupy społeczne, które nam pokazały w ubiegłych latach, że to one są czynnikiem zmiany. Czynnikiem zmiany są na wschodzie przede wszystkim te grupy społeczne, które mają kontakt z Zachodem i ci, którzy weszli do życia dorosłego już po końcu komunizmu. Doświadczam tego podczas wielu wizyt na Ukrainie i nikt mnie nie przekona, że to nie jest główny cel. I mówiłem o tym od 2 lat. Wystarczy tutaj do Bartka Sienkiewicza, my czasami się spieramy, tu jest miejsce na spór. To ja pisałem, wystarczy sięgnąć do moich tekstów wtedy, kiedy, nie wiem Bartku, czy ty osobiście, ale na pewno wiele osób, które częściowo podzielało twoje poglądy, dowodziło, że trzeba rozmawiać z Łukaszenką, że jemu zostało 3 lata. To ja napisałem, że to jest rok 86 i zostało mu tyle, ile Jaruzelskiemu w 86. I dlatego trzeba tam stawiać na te kręgi społeczne, i tu ja pozostaję przy swoim, nie wspierać Łukaszenkę, tylko starać się na te kręgi społeczne, które będą czynnikiem rewolucji. I tu dochodzimy do kwestii, uniwersytetu. No to jest jedyny przykład, gdzie z całą sympatią do pani Anny ja muszę twardo zaprotestować. Znaczy określanie uniwersytetu mianem getta w kulturze europejskiej jest kompletnym nonsensem po prostu. My, jeżeli my możemy dzisiaj jakoś spersonifikować te środki, które mamy, to musimy stworzyć nową jakość uniwersytecką. Bo takie są doświadczenia Polski, takie są doświadczenia wszystkich państw europejskich, że to jest realny czynnik zmiany. My powinniśmy faktycznie dzisiaj nastawić się na pracę z młodymi elitami i nastawić się na to, co profesor Rotfeld nazywa długim marszem, a to oznacza zupełnie inne podejście do tej pracy. Bo inaczej konkluzja z dzisiejszej dyskusji będzie taka oto. Nie ma wielkiej polityki, czyli pracujemy organicznie. A jak pracujemy organicznie, to już wszystko mamy. No nie mamy dobrej organizacji politycznej, bo nie ma w Polsce dobrej fundacji politycznej, bo nie ma ani jednej fundacji politycznej w Kijowie, która by działała jak fundacja Adenauera i nikt mi nikt nie opowiada, że to jest Pauci. Pauci się po prostu czym innym zajmuje, a Fundacja Solidarności Międzynarodowej będzie się jeszcze czymś innym zajmowała. My po prostu tego nie mamy i to trzeba zrobić i jak najdalej od MSZ-u, a dyskretnie koordynować z MSZ-em, uczyć się z najlepszych wzorów. Nie tak, że wszystkim steruje minister ze swojego gabinetu, bo teraz jest to nowa moda w Polsce. Który by minister nie był. Trzeba postawić na uniwersytet lub inny widoczny znak naszego przymierza z tymi elitami, które wygrają tam prędzej czy później. I dlatego środki z Partnerstwa Wschodniego trzeba skoncentrować. Bartku, nie masz racji, przeanalizowałem dokładnie alokację tych środków, to jest kompletny nonsens. Za 5 zł się wyremontuje przychodnie, za drugie 5 zł posadzi nowe rośliny, ktoś tam inny zorganizuje małą konferencję, te środki są źle wydawane, są malutkie i źle wydawane. Służę dokładnymi danymi na ten temat, to po prostu jest nieprawda, że one są dobrze wydawane i niech się każdy temu przyjrzy, kto bierze udział w wydawaniu tych pieniędzy. Kolejny mit, no to jest mit pomarańczowej rewolucji, kluczowy dla tej dyskusji. No jeżeli ktoś uważa, że pomarańczowa rewolucja się nie udała i lepiej było, żeby jej nie było, albo jeśli ktoś uważa, że lepiej by było, żeby nie było wojny w Gruzji, no to to jest syndrom Andrzeja Gwiazdy. No on uważa też pewnie, czasami mamy wrażenie, że lepiej, żeby w Polsce nie było rewolucji Solidarności. No to po prostu coś się udało, coś się nie udało, no ale są konkretne efekty, no przecież na ten temat książki powstają. No. Teza, że pomarańczowa rewolucja była bez sensu, jest po prostu bez sensu. Tak mi się wydaje. To chyba są te najważniejsze rzeczy. Postawić na to pokolenie, ale postawić naprawdę i nie wychodzić z konkluzją, że to, co mamy, to są akurat świetne instrumenty, które dobrze działają, bo one nie są ani świetne, ani nie ma ich tyle, ile potrzeba, ani dobrze nie działają.
Dziękuję bardzo. Bogusia Bartychowska.
Dziękuję bardzo. Zacznę też od głosów polemicznych, mianowicie w sprawie tezy o kontynuacji czy dyskontynuacji. Panie ministrze, zwracam się oczywiście do pana ministra Rotfelda, chętnie bym przyjęła pana tezę, że jest modyfikacja, a nie dyskontynuacja, ale wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rozumiem, że dyrektor polityczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urbi et Orbi przed chwilą ogłosił, że absolutnie tak, że była dyskontynuacja, bo tej aberracji, która była wcześniej, nie można było w dalszym ciągu, w szczególności do Ukrainy, kontynuować. Więc ja rozumiem, że to jest stanowisko oficjalne MSZ-u, czy znów prywatne pana Jarosława Bratkiewicza. Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi, bo tu padały takie głosy, że właśnie, że przeszłość, a nie to, co teraz i w przyszłości. Więc żeby doprecyzować moje stanowisko, to jest ono dość proste i sprowadza się do następujących rzeczy. Celem maksimum w polityce wschodniej, jako efekt strategii długiego marszu, to jest przesunięcie wschodu na zachód. Przepraszam, tak ja to widzę. Celem mniejszym, który jest do zachowania na trudny czas również kryzysu, to jest wspieranie tam, gdzie to możliwe, suwerenności krajów, które powstały na gruzach Związku Radzieckiego i w każdych warunkach zachowanie możliwie najlepszych stosunków bilateralnych. Dlaczego? Dlatego, że panowie oczywiście możecie mówić o Libii, możecie mówić o Chinach, możecie mówić jeszcze nie wiem o czym, ale my graniczymy z Ukrainą, Białorusią, Litwą i jeżeli doszłoby w tych krajach, a tu padało taki przykład białoruski, do scenariuszów dramatycznych i wymykających się spod kontroli, to my w pierwszym rzędzie będziemy konsumować tę żabę. Jakie mamy instrumenty? Po pierwsze, jeżeli chodzi o coś, co jest bardzo szerokie, to znaczy i co dotyczy społeczeństw, to mamy w szczególności na Ukrainie niezwykle pozytywne szczególnie w kontekście nastawienia Ukraińców, tak zwanych przeciętnych Ukraińców do Polski i Polaków. Badania na ten temat prowadziła kilka lat temu i zweryfikowała je zupełnie niedawno obecna tutaj pani doktor Joanna Konieczna. Tu wiemy na pewno, to nie jest nasze domniemanie, czy Ukraińcy mają dobry stosunek, czy nie, tu wiemy na pewno. Jeżeli mamy to instrumentarium, to jakie, czy co jeszcze, prawda, na to się składa? Współpraca polityczna. I tu się zgadzam z Marcinem Święcickim. To znaczy ja uważam, że jeżeli chcemy po pierwsze utrzymać Ukrainę, że tak powiem, w kursie, po drugie mieć przynajmniej potencjalny instrument nacisku, należy parafować umowę o stowarzyszeniu, znaczy nacisku w stosunku na demokratyzację czy przestrzeganie praw obywatelskich na Ukrainie. Po trzecie, to oczywiście jest całe zagadnienie związane z ruchem bezwizowym, ale zaczęłabym od tego, o czym mówiła pani Fomina, znaczy od tego, co możemy zrobić w ramach tego instrumentarium wizowego, które w tej chwili jest na naszym podwórku poprzez nasze możliwości, również w kontekście wydawania wiz krajowych, bo jak państwo pewnie wiecie, pewne typy wiz krajowych umożliwiają czy otwierają całą strefę Schengen. To jest wiza typu C, typu D, czyli to, co dotyczy kultury, nauki, oświaty, edukacji itd., itd. Następnie właściwe zdefiniowanie, egzekwowanie naszych interesów biznesowych. Ja się, znaczy mam takie smutne wrażenie, że myśmy właściwie, jeżeli chodzi o instrumenty dyplomatyczne, właściwie tylko raz ich użyli w momencie, kiedy broniliśmy kredyt banku na Ukrainie, tak? Że w gruncie rzeczy poza tym jednostkowym wypadkiem nie było zrobionego przez analityków, czy to Ośrodka Studiów Wschodnich, czy odpowiednich departamentów Ministerstwa Współpracy Gospodarczej za granicą, a potem MSZ-u, takiego raportu pod tytułem, gdzie są już ulokowane nasze interesy typu bankowość, typu ubezpieczenia, ale również gdzie są ulokowane interesy wytwórcze, produkcyjne, prawda? I co należy zrobić, żeby naszym przedsiębiorcom ułatwiać przede wszystkim interesy na Ukrainie. Po następne to jest oczywiście instrumentarium podlegające na współpracy młodzieżowej. To jednak jest zdumiewające, że kwestia, która padała wielokrotnie w przeszłości, ja przypominam sobie, że za premiera Cimoszewicza właściwie sprawa, tak, właściwie sprawa była już przesądzona, już miał powstawać dom spotkań i nagle się skończyło. Nagle się skończyło. Po czwarte, dyplomacja kulturalna. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale tutaj mamy, to jest jedna z tych dziedzin, gdzie mamy po prostu realne, poważne sukcesy. I tak, jeżeli chodzi o ochronę dziedzictwa kulturowego, i jeżeli chodzi o obecność naszej kultury w sensie literatury, w sensie muzyki, w sensie sztuk plastycznych, nie chcę wchodzić, ale trzeba po prostu to kontynuować. Po czwarte, w ramach tej dyskontynuacji, jak był łaskawy to określić pan dyrektor Bratkiewicz, ja bym powiedziała tak, że ja nie mam pretensji do MSZ-u i do naszej polityki, że przedsięwzięła różne działania na kierunku rosyjskim. Były one niezbędne, oczywiste i w ogóle nie wydaje. Natomiast ja mam pretensję, że podobne struktury, instrumentarium nie zostało stworzone w relacjach z Ukrainą. Po czwarte, uważam, że słabością polityki wobec Wschodu jest również to, że nie potrafimy przez ostatnie lata czy lata 2000 zdyferencjować naszej polityki poprzez partie polityczne. Kilku przedmówców przede mną mówiło, że parę tygodni temu było tutaj w Fundacji Batorego spotkanie o polityce wschodniej z przedstawicielami partii politycznych. Było to spotkanie i cóż się okazało, że ani jeden przedstawiciel partii politycznych nie umiał powiedzieć, z jaką partią polityczną jego partia współpracuje na wschodzie. Po czwarte i ostatnie. Dzisiaj,
po piąte i ostatnie. Nie, to jest siódme.
Tak. Ostatnie. Mianowicie wydaje mi się, że dzisiejsza dyskusja była bardzo, bardzo interesująca. Natomiast to, co uważam za słabość dyskusji o polityce wschodniej w przestrzeni publicznej, to jest to, że sprowadza się ją albo do poziomu tego, czy rusofile, czy rusofobii, albo też do poziomu, który dzisiaj zaprezentował pan dyrektor Bratkiewicz, znaczy mudaki. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja dwa słowa, nie będę w żadnym wypadku podsumowywał, nie bójcie się Państwo. Chciałem dwa słowa powiedzieć, znaczy, bo pierwsze zawsze dla mnie jest to intrygujące, znaczy polityka wschodnia, mimo słów krytycznych, które były wypowiedziane, wzbudza największe emocje i największe zainteresowanie, mimo frustracji, bo to też było widać tutaj, było słychać, jak wiele poziomów frustracji ta polityka dzisiaj powoduje i dla różnych powodów. Tu jest zresztą interesujące zróżnicowanie od krytyków po tych, którzy afirmują politykę rządów. Znaczy, jedni będą kładli nacisk wyłącznie na dynamikę wewnętrzną i twierdząc, że tutaj następuje jakaś zasadnicza zmiana polityki, inni będą na uwarunkowania zewnętrzne, mówiąc o Unii Europejskiej, prawda, Rosji, czy o tendencjach wewnętrznych w tych krajach. Te wszystkie czynniki są oczywiście ogromnie ważne. To znaczy, i to one były tu wymieniane. Znaczy, dynamika wewnętrzna w tych krajach i nasze frustracje wynikają w dużym stopniu z tego, że po prostu w ostatnich latach mamy do czynienia z dynamiką negatywną po prostu w tych krajach. To może być faza przejściowa. Nie ma powodu, jak moim zdaniem, twierdzić, nawet w przypadku Rosji, moim zdaniem. Doświadczenia nawet z krajami arabskimi pokazują, że wszelkie tezy ogólne na tego, co jest możliwe w jednym kraju albo niemożliwe, są z góry, tak powiem, pozbawione podstaw, bowiem z historii nic nie wynika. Wbrew temu, co twierdzą, tak powiem, pokolenia historyków i tych, którzy się wykształcili na historii. A na pewno na przykład w pomarańczowej rewolucji wcale nie wynikało, że musiały się nie udać te zmiany wewnętrzne, bo masę rzeczy się udało. Nie, to była też głupota elit, które skądinąd wykazały wielkość i dojrzałość przy opracowaniu konstytucji, która jak na kraj, który dopiero co powstawał, był niesłychanie liberalny, otwarty, tolerancyjny. Innymi słowy, to nie było żadnej konieczności i nie ma żadnego powodu, żeby determinizm wprowadzać, jeżeli chodzi o przyszłość. Nasz dramat polega między innymi na tym, że myśmy się przesiedli z małej łódki, której obrotność była znacznie większa i którą myśmy sami kierowali, nie zważając często na ograniczenia zewnętrzne, na dużą łódź, która jest mało manewrowalna. Jeżeli się uda dokonać zwrotu, to skuteczność będzie bez porównania większa, ale manewrowalność jest rzeczywiście znacznie mniejsza. Innymi słowy, nawet jak myślimy o wschodzie, poza tym, co powinniśmy podejmować bezpośrednio, o czym mówiła Bogusia, Henryk Wujec i inni, na poziomie społeczeństwa, powinniśmy się nauczyć oczywiście manewrować tą wielką łodzią, co czy też czynimy. Na przykład współpraca, o czym Adam Daniel mówił, prawda, z Niemcami, na przykład to jest przykład wpływania nie tylko na Niemcy, które są najważniejszym tutaj dla nas partnerem, ale również na całą Unię, prawda, Europejską. No, jeszcze ostatnia uwaga. Moim zdaniem jest bardzo niebezpieczne mówić znów. Ja nie twierdzę, że tak nie będzie. Tam może w tych krajach może przejść przez pasmę dyktatury. Ja chciałbym przypomnieć, że bardzo mądry człowiek, Lord Dahrendorf, prawda, napisał na początku naszych przemian, napisał książkę o rewolucji, prawda, w której tak naprawdę przewidywał możliwość fazy faszyzmu i on starał się być bardzo ostrożny. I on nie miał na myśli Rosji, on miał na myśli Polskę, proszę Państwa. To znaczy, uważajmy przy formułowaniu tego typu tez. Nie ma żadnej konieczności. To znaczy, to się może zdarzyć, ale to będzie zależało przede wszystkim od aktorów wewnętrznych, ale jakoś tam na marginesie my możemy wpływać. No pamiętajmy, żebyśmy starali się robić to, co możemy zrobić. Dziękuję Państwu ogromnie za tę bogatą dyskusję.